Polska w Unii Europejskiej to temat dzisiejszych rozmów. Pierwszą część rozmów już przeprowadziliśmy o 18.15 na antenie telewizji Trwam również, a także Radia Maryja. Teraz druga ich część, pewnie równie owocna i równie ciekawa. Bardzo gorąco witam w naszym studiu w Toruniu gości, z którymi ten temat dziś podejmujemy, a są z nami pani poseł Elżbieta Kruk, która jest przewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Witam, szczęść Boże.
I pan poseł Dominik Tarczyński, wiceprzewodniczący Europejskich Konserwatystów w Radzie Europy. Witam.
Szczęść Boże, kłaniam się.
No i państwo są też kandydatami do Parlamentu Europejskiego. Wybory za 2 tygodnie. Pani poseł z okręgu lubelskiego, z jedynki. A pan poseł Dominik Tarczyński z okręgu Małopolsko-Świętokrzyskiego albo Świętokrzysko-Małopolskiego, nie wiem, żeby się nikt nie obraził, to powiem tak, z numeru 4 pan poseł startuje.
Bo tam będą 4 mandaty minimum, to jest nasz cel, absolutnie.
Dobrze. Polska w Unii Europejskiej, więc temat jest dosyć szeroki, jak zdążyliśmy zauważyć w programie telewizyjno-radiowym w tej pierwszej części. Na początek chciałem zapytać państwa o to dzisiejsze wystąpienie i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana premiera Mateusza Morawieckiego. Konwencja w Bydgoszczy tutaj, nie opodal położonej Torunia, a zatem też nasz okręg w sposób szczególny, ale no nie ograniczamy się tylko do kujawsko-pomorskiego, tylko myślimy o całej Polsce. Gdybyśmy tak mogli te wszystkie propozycje, ale też pewne plany, bo to są, myślę, że warto o tym mówić jako pewien plan Polska w Unii Europejskiej teraz, ale też w przyszłości, w tej kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego, to co byśmy powiedzieli, które najważniejsze momenty, obietnice z tych konwencji, które już się odbyły, są takie, że warto je podkreślić, warto, można byłoby tak, no oczywiście porównanie, nie wiem czy dobre, ale dać na sztandary, na te afisze, żeby ludzie, którzy pójdą do wyborów, wiedzieli, głosując na państwa na przykład, wiedzieli, na co się decydują.
No mnie się wydaje, że najważniejsze to jest wyjść od wartości, pokazać, jakie wartości są dla nas najważniejsze i że to jest podstawa do budowania i teraźniejszości, i przyszłości. I mówię tutaj o wartościach chrześcijańskich i tych takich najważniejszych wartościach, które fundują nasze społeczeństwo, czy też naszą cywilizację, tak szeroko aż to ujmując. I myślę też, że nie chodziło tutaj raczej o obietnice, prawda, bo to było jakby podsumowanie nawet pewne tych naszych nie tyle zapowiedzi, co celów, które sobie stawialiśmy w pracy nad zmianą Polski w tych piątkach, czyli po kolejnych krokach proponowanych Polakom, ale już i realizowanych. I przede wszystkim podkreślenia tego, że ta właśnie praca dla zmiany Polski, dla dobrobytu Polski Polaków, to jest według nas droga do Unii Europejskiej. Ale to nie znaczy, że nie mamy też takich stricte europejskich celów, czyli zmiany również Unii Europejskiej, a raczej spowodowania powrotu jej do korzeni, do chrześcijańskich korzeni, które tworzyły ją przez wieki.
Bardzo istotnym jest to, że różnica między tym, co dzisiaj usłyszeliśmy od premiera Kaczyńskiego i od premiera Morawieckiego, z tym, co słyszeliśmy z ust tak zwanej koalicji europejskiej, to jest różnica tożsamościowa. Wszystko to, co usłyszeliśmy, można porównać do pewnej wizji Europy, wizji Polski w Europie, w Unii Europejskiej, z chwilowymi obietnicami, które nie mają nic wspólnego z przyszłymi pokoleniami. To jest, myślę, fundamentalna różnica tego, w jaki sposób wyobrażamy sobie przyszłość narodu polskiego. I nie są to słowa na wyrost, dlatego że kadencja w Parlamencie Europejskim trwa 5 lat, ale wszystkie te decyzje, które będą podejmowane w najbliższej kadencji, będą rzutować i będą kreować przyszłość na lata. Więc w mojej ocenie różnica tego, z czym my jako Prawo i Sprawiedliwość w tej kampanii wyruszyliśmy i i jakby odwaga, którą mamy, aby prosić o głosy, polega na tym, że jest ona poparta po pierwsze obietnicami, które złożyliśmy w 2015 roku w kampanii wyborczej do Sejmu, obietnicami, które zrealizowaliśmy oraz z tym, że właśnie dlatego, że te obietnice zostały zrealizowane, jesteśmy gwarantem tego, że te propozycje tożsamościowe, to o czym słyszeliśmy, czyli chrześcijańskiej Europy, nie tylko jeżeli chodzi o wiarę, bo to jest oczywiście fundament i podstawa, ale także tej chrześcijańskiej tożsamości w kulturze, w prawie, w odwołaniu się do prawa rzymskiego, wtedy kiedy chrześcijaństwo budowało na zasadach prawa rzymskiego, odwołanie się także w pewnym aspekcie do filozofii greckiej, do której chrześcijaństwo odnosiło się z szacunkiem, jeżeli chodzi o niektóre myśli. Więc w mojej ocenie różnica jest fundamentalna. My mówimy o przyszłych pokoleniach. Decyzje, które będziemy podejmować i głosowania, w których będziemy brać udział, to nie tylko chwila i te 5 lat, chociaż to jest oczywiście bardzo ważne, bo reprezentujemy ludzi, którym jak najlepszy byt chcemy zapewnić, ale też myślimy o przyszłych pokoleniach. Ze strony koalicji słyszymy tylko i wyłącznie ogólniki, no i niestety brak wiarygodności. To jest fundamentalne różnica.
Pani poseł wspomniała o wartościach. Ostatnie miesiące, ale też dni szczególnie pokazują, że tych wartości nie tylko trzeba jakby na nowo na nich budować, ale wręcz trzeba ich bronić, bo widzimy, że różne środowiska, czy to mówimy o tych środowiskach LGBT, ale tych wszystkich grupach, które są na lewo od, Prawa i Sprawiedliwości, od wiary, od czegokolwiek na lewo, tak bardzo mocno zaczęły atakować, tak się rozzuchwaliły, choćby ostatnia akcja z tęczową aureolą Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, tego wizerunku, który dla nas jest tak drogim, tak szczególnym wizerunkiem, pokazują, że warto też jakoś zareagować. Więc pytanie, w jaki sposób reagować? Z jednej strony jesteśmy katolikami, chrześcijanami i nadstawiamy drugi policzek, czy mamy nastawiać w jakimś sensie drugi policzek, a z drugiej strony to są wartości, które dla nas są najważniejsze, one są obrażane, one są szargane.
Zgadzam się z ojcem, że to jest właśnie taka trudna sytuacja, tak, bo rzeczywiście nie możemy nie reagować. To trzeba reagować, bo ta granica jest po pierwsze przesuwana, po drugie nie możemy sobie pozwolić na to, aby bezkarnie były obrażane wartości dla nas najważniejsze i obrażane uczucia religijne. I zauważmy zresztą, że pojawił się postulat zlikwidowania zapisów w kodeksie karnym, karania obrażania uczuć religijnych i to jest postulat tych, którzy niedawno jeszcze krzyczeli odejdźmy od nienawiści, walczmy z mową nienawiści, a tutaj zapominają o wolności innych, o wolności wyznania, i gdzieś zupełnie gubią wrażliwość wobec drugiego człowieka i jego wolności. To jest o tyle trudna sytuacja, że to tak jak można powiedzieć, że uderzę w coś, co jest dla ciebie najważniejsze, potem patrzę się, jak zareagujesz. Zraniony człowiek reaguje różnie. I czekamy właśnie, żeby zareagować tak, żeby jeszcze mu pałką przyłożyć. To jest coś niebywałego. Więc musimy bardzo ostrożnie reagować w ten sposób, żeby też nie prowokować wojny religijnej i nie pogłębiać tego konfliktu, ale nie możemy nie reagować, bo nie możemy pozwolić na przesuwanie się tej granicy, bo to jest jeden z celów, dążący do tego, żeby katolikom można było zrobić wszystko tak naprawdę.
No i bardzo istotnym jest element prawny. Ja jako prawnik też odnoszę się do tego, że oprócz Ewangelii nas jako katolików obowiązuje prawo świeckie, a więc tutaj prawo zgodnie z ustawą zasadniczą jest równe wobec wszystkich. Gdyby takie wydarzenia miały miejsce w stosunku do Żydów, to byłoby larum na całą Europę. Więc warunkiem przebaczenia jest żal za grzechy i zadośćuczynienie. A jeżeli ktoś jest zatwardziały i w tych postępowaniach, jeżeli chodzi o profanację na przykład, trwa i nadal kontynuuje, to po prostu trzeba wyciągać, sięgać po środki karne zgodne z polskim prawem. To jest nasz także obowiązek. My też nie możemy grzeszyć grzechem zaniedbania. Jako ludzie świadomi, że obowiązuje nas w Polsce prawo, wszystkich, tak jak mówił mówiłem, na równi zgodnie z polskim prawodawstwem. No jesteśmy po prostu zobowiązani, dlatego ja w kilku sprawach złożyłem zawiadomienie, na przykład jeżeli chodzi o Adama Darskiego, zwanym Nergalem. Teraz niebawem otrzymałem pismo z sądu, że jednak akt oskarżenia z prokuratury trafił do sądu. No i ten człowiek miał okazję przeprosić i zadośćuczynić. Jego menadżer ze mną się kontaktował, ale tego nie zrobił, jest zatwardziały. To jego serce jest zatwardziałe, a więc trzeba po prostu wyciągać wnioski. Po prostu nie możemy pozwalać sobie na to, aby Kościół był niszczony, bo tak naprawdę mamy do czynienia z procesem, który ma na celu niszczenie fundamentu polskości i ten fundament starają się kruszyć, licząc na to, że Kościół zostanie zniszczony, a przez to zniszczona zostanie polskość. Używam tych słów absolutnie świadomie, ale no, wszyscy wiemy, że Kościół trwa już od 2000 lat i bramy piekielnego nie przemogą. Ja cały czas to powtarzam. Poradziliśmy sobie z Sowietami, poradziliśmy sobie z komunistami, poradzimy sobie teraz z lewakami i to określenie lewackie jest także świadome z mojej strony. Bo tak naprawdę, jak mówiłem wcześniej, oni nałożyli nowe garnitury, ale narracja i cele są takie same.
Choć musimy pamiętać, że tutaj mamy z taką bardzo niebezpieczną sytuacją, bo tutaj mamy zagrożonego ducha, prawda? Ale jednocześnie pamiętajmy, że jesteśmy w prawie, bo zgodnie i z prawem, nie tylko z prawem polskim, karane jest obrażanie uczuć religijnych. Są również też orzeczenia i nie tylko Trybunału Konstytucyjnego Polskiego, ale Trybunału w Strasburgu potwierdzające to, że mamy prawo bronić swoich uczuć religijnych.
Dzisiaj w Bydgoszczy podczas konwencji padły takie słowa o tym, by obronić swoje prawo i między innymi prawo do decydowania o wychowywaniu dzieci, czyli nie dla seksualizacji dzieci i adopcji dzieci przez pary homoseksualne. To też koresponduje z tym, w czym państwo bierzecie udział, czyli SOS dla polskiej rodziny. Jak to się rozwija, jak wyglądają te spotkania i jaki jest ich cel?
Do tej pory w Małopolsce i w Świętokrzyskiem, gdzie ja jestem reprezentantem posłem ze Świętokrzyskiego, odbyło się kilkanaście spotkań. Mamy zaplanowanych teraz kolejnych 18. I ja widzę, że coraz więcej osób przychodzi na te spotkania. Poruszamy głównie temat, który pojawił się teoretycznie przypadkiem, czyli wypowiedź wiceprezydenta Warszawy, Pawła Rabieja, który wygadał się i powiedział, że celem całej koalicji, tego środowiska jest przyzwyczajenie społeczeństwa do tak zwanych związków partnerskich, czyli małżeństw jednopłciowych, a następnym krokiem będzie adopcja. Więc proces, który przeszły takie państwa jak Szwecja i inne. No i cóż, no wygadał się. Teraz mamy do czynienia z kolejnym supporterem, który pojawił się przed Donaldem Tuskiem i tutaj także bezpardonowy atak na Kościół. A więc SOS dla polskiej rodziny jest inicjatywą, która ma na celu przedstawienie, jak realnie wygląda to zagrożenie, z czym się wiąże i w jaki sposób się bronić. Ponieważ zagrożenia społeczne, zagrożenia, które pojawiają się, one są cały czas nowe, są coraz bardziej wyrafinowane. To nie jest tak, że poradziliśmy sobie z nim raz, z jednym albo z drugim zagrożeniem w jakimś głosowaniu i mamy już spokój. To jest to, o czym Ojciec Święty mówił, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Tak, wolność w wymiarze politycznym, ekonomicznym, ale też duchowym. Dlatego w mojej ocenie bardzo istotne jest to, aby angażować się. Przygotowujemy teraz ulotki, przygotowujemy broszury. Mówimy o tym, w jaki sposób rodzice mogą bronić się przed tą kartą lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów, w skrócie LGBT. Rady rodziców mają bardzo dużo do powiedzenia w szkołach. Mogą absolutnie protestować przeciwko temu, nie zgadzać się na to. Będziemy też mówili, jakie formy prawne można przyjąć. Po prostu musimy powstrzymać to szaleństwo i temu właśnie służą te spotkania, aby zawiązywały się grupy liderów, którzy w poszczególnych województwach, tak jak w Świętokrzyskiem, czy w Małopolsce, czy w innych regionach, były odpowiedzialne za poszczególne miejsce w Polsce i aby tam organizować się, być przygotowanym także formalno-prawnie, dlatego współpracuje z nami dr Michał Skwarzyński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, adwokat, który nas wspiera. Także będziemy mieć szeroką pomoc, która w mojej ocenie jest niezbędna, aby realnie powstrzymać tą falę, aby nie było za późno.
Na Lubelszczyźnie też zorganizowaliśmy już kilka spotkań i następne są w organizacji. I tutaj przede wszystkim chodzi chyba o zaktywizowanie, o to, żebyśmy się zaczęli organizować, bo to, co się ostatnio stało, szczególnie w Warszawie, wydaje mi się, że obudziło świadomość, że jesteśmy już naprawdę, że ta rewolucja naprawdę już do Polski dotarła. My na Lubelszczyźnie jeszcze jakby też no, stało się coś, mi się wydaje, że ważnego, bo Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął też uchwałę lubelskie wolne od ideologii LGBT. To ja razem z profesorem Rybą przygotowaliśmy projekt takiej tej uchwały. Uchwała została przyjęta większością głosów, więc również głosowali za nią również niektórzy radni opozycyjni, więc to też pokazuje, że warto to prowadzić. No, jeszcze raz powtórzę, bo to bardzo ważne jest, żebyśmy cokolwiek zrobili w tym. Po pierwsze, sobie uświadomili zdiagnozowali sytuację i podjęli działania. Zawsze ktoś musi zacząć.
Tak, znaczy w mojej ocenie trzeba absolutnie i powtarzam, nie mówię tego dlatego, że jestem akurat na antenie Radia Maria, za co dziękuję, ale mówię o tym, że to jest inicjatywa ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, to on ten zmysł, to wyczucie tego, co się zbliża, pierwszy poruszył ten temat. Dlatego bardzo jest istotny w mojej ocenie, aby rodzina Radia Maria zaangażowała się w to, ponieważ wszystkie te kontakty, które ja mam w Radzie Europy, kiedy spotykam konserwatywnych posłów z tych państw, gdzie ten proces już się odbył, oni mówią, zazdrościmy Polsce. Walczcie z tym, bo będzie za późno. I to nie jest wyimaginowane zagrożenie, tylko to, co ma miejsce już, jak mówiłem, w Szwecji, Wielkiej Brytanii, w innych państwach, gdzie nie tylko pary homoseksualne zawierają małżeństwa i adoptują dzieci, ale dochodzi do tego, że promuje się tak zwane rodziny patchworkowe, złożone z trzech lub czterech rodziców. No, jest to absolutne szaleństwo, które ma miejsce. Są specjalne tak zwane wykłady, które mają mówić i wykazywać, że to jest dobre dla dziecka. Nie mówiąc już o tym, że proponuje się sześciolatkom zmianę płci od szóstego roku życia. No, dochodzi do dewiacyjnych rozwiązań formalno-prawnych, co ciekawe, opłacanych przez państwa, które takie rozwiązania wprowadziły. Dochodzi po prostu do szaleństwa, którego no, ja się nie spodziewałem aż tak szybko. Ten postęp po szwedzku, kiedy po raz pierwszy widziałem ten reportaż Grzegorza Górnego, no, był przerażający. To było kilka dobrych lat temu, a okazuje się, że ten postęp, w cudzysłowie, no, puka do naszych drzwi, dlatego że słyszeliśmy jednego z polityków lewackich w Polsce, że proponuje eutanazję. On to powiedział publicznie w tamtym tygodniu. To jest propozycja pana Biedronia, że każdy powinien mieć do tego prawo i co ciekawe, pewnie będzie sugestia, aby państwo za to płaciło. A więc propozycje z ich strony to jest małżeństwo homoseksualne, adopcja dzieci, eutanazja, to są wszystko programy, to są wszystko elementy ich programu. Naszym programem jest powrót do chrześcijańskiej Europy, powrót do tego, o co walczyli nasi ojcowie, nasi przodkowie, ale też pamięć o przyszłych pokoleniach. I to nie są tylko słowa, ale realna walka, która w Parlamencie Europejskim się odbywa, ponieważ te strumienie pieniędzy, które przez wiele lat płynęły z Brukseli, płynęły na wiele organizacji lewackich, które tą ideologię realizowały. No, do tego było wsparcie Sorosza, różnego rodzaju fundacji, jak Fundacja Batorego i inne, które teoretycznie nazywają się organizacjami pozarządowymi, a są no, zbrojnym ramieniem lewackich partii, które wspierają aktywnością społeczną z finansów, których partie formalnie nie mogłyby przyjąć. Jest to obchodzenie ustawy o finansowaniu partii politycznych i wspieranie tej idei poprzez te organizacje tak zwane pozarządowe.
A jeszcze pamiętajmy, że mamy do czynienia, mamy przed sobą ludzi zakłamanych i hipokrytów. Tutaj w całej tej akcji LGBT najbardziej zagrożone są nasze dzieci i naprawdę nasi przeciwnicy, im nie chodzi o dobro tych dzieci. Oczywiście. Ja powtórzę jeszcze raz ten przykład, ja tu już dzisiaj mówiłam o tym polityku Partii Zielonych i Europośle Danielu Cohn-Bendicie, który publicznie chwalił się swoimi doświadczeniami seksualnymi z małymi dziećmi, kiedy pracował z nimi w przedszkolu, kiedy opowiadał o tych swoich doświadczeniach seksualnych z pięcioletnimi dziewczynkami, mówił to publicznie, pisał o tym i nic się nie dzieje. I ten człowiek sobie spokojnie jest europosłem, żadnych konsekwencji nie są wyciągane i był on zapraszany do Polski przez te środowiska Gazety Wyborczej. wyborczej, które dzisiaj nam fundują no, takie ciekawe eksperymenty, jakim jest LGBT.
Co ciekawe, bardzo istotnym jest to, aby ja uważam, że tak powinno być. Powinno się pytać wszystkich kandydatów, jakie jest ich osobista, jakaś osobista postawa, to znaczy jaki mają stosunek do in vitro. Czy chcą, aby in vitro było wprowadzone, czy chcą, aby było opłacane, jaki mają stosunek do aborcji, jaki mają stosunek do tak zwanych małżeństw jednopłciowych, czyli do no, homoseksualnych. Jaki mają stosunek do wszystkich tych problemów, które wydarzeń, zjawisk, które mają miejsce w państwach członkowskich Unii Europejskiej, ponieważ w Parlamencie Europejskim będą podejmowane głosowania właśnie w tych kwestiach. To znaczy, czy te tak zwane fundusze, które mają promować fałszywie postrzeganą równość, są tak naprawdę projektami, które będą popierane przez danego europosła. Tak? Ja wzywałem posłów Koalicji Europejskiej do debaty. Proponowałem na początku debatę angielskojęzyczną, ponieważ często mówiono o nas, wspominaliśmy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, że zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości to są ludzie niewykształceni, ze wsi jakby wieś była jakaś gorsza, że są to ludzie nieatrakcyjni społecznie. Okazało się, że kiedy ja ich wezwałem na debatę angielskojęzyczną o przyszłości Europy, o wyzwaniach, jakie stoją przed nami, nikt się nie odezwał, nikt się nie pojawił, więc wygląda na to, że te plany, które oni mają, plany polityczne, są kolportowane tylko do ich środowiska, ale kiedy ktoś chce z nimi o tym rozmawiać, co jest dobre, a co złe dla Polski, dla Europy, wtedy zapada cisza.
Bo nie mają nic do zaproponowania.
Dokładnie.
Do debaty wezwał teraz Paweł Kukiz.
No tak, tylko że Paweł Kukiz...
Po polsku chyba,
tak,
ale do debaty.
No właśnie, tylko że jeżeli chodzi o środowisko Pawła Kukiza, no niestety często zmieniają zdanie. To znaczy oni chcieliby jakby stać tak troszeczkę w rozkroku w mojej ocenie, a tutaj trzeba być radykalnym. To znaczy tak, tak, nie, nie. Tutaj nie ma miejsca na szarość, tutaj jest czarne i białe. I w mojej ocenie trzeba się zdeklarować, jak będzie wyglądać ta praca. Trzeba się zdeklarować publicznie, za czym się opowiadamy. To albo za cywilizacją śmierci, albo za cywilizacją życia. I tutaj sytuacja jest bardzo prosta. No, trzeba się przyglądać głosowaniom, kto jak głosował, co mówił publicznie, czy tylko mówił, czy też faktycznie w tym kierunku szedł, aby realizować to, co jest od niego wymagane po pierwsze jako od katolika, po drugie jako członka kościoła, po drugie jako od polityka, który deklarował publicznie takie, a nie inne zachowanie.
No ale przede wszystkim patrzmy na te na czyny, prawda? Bo dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że na przykład politycy koalicji, opozycji, koalicji europejskiej chętnie się na przykład powołują na naukę ojca świętego Jana Pawła II. No i co z tego? No po czynach widzimy, jaki jest ich stosunek do...
Do momentu, jak się zacznie mówić o in vitro, to już wtedy się nie powołują.
No nie tylko, no co to za koalicje zrobili, gdzie są antyklerykałowie, gdzie są wrogowie, można powiedzieć, nawet Pana Boga.
Komuniści SBC.
I zapominają o tym, że Jan Paweł II nawoływał... słynne zdanie od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, ale o jakiej Unii Europejskiej Jan Paweł II myślał, to mówił u nas w Sejmie, że to ma być Unia Europejska oparta, wsparta na korzeniach chrześcijańskich, bo to na tej jedności chrześcijańskiej została stworzona i taką jedność można tylko tworzyć.
Prawda jest taka, że Kościół jest dla nich wygodny wtedy, kiedy mogą go instrumentalnie użyć. Przez całe życie tak naprawdę, no przepraszam za te słowa, plują na Kościół, ale jak trzeba zrobić jakąś imprezę rodzinną, ochrzcić dziecko, córce zrobić ślub, no to tak, żeby ładnie wyglądało, wtedy biegną do kościoła. Podobnie jest w przypadku tragicznych wydarzeń, jak śmierci, trzeba komuś pogrzeb. No więc jest to instrumentalne wykorzystanie kościoła, przedmiotowe, tak samo jest z nauczaniem Jana Pawła II. Nie pamiętają, co mówił w Kielcach, kiedy mówił o zabijaniu dzieci. Nie pamiętają o tym, co mówił o in vitro. Nie pamiętają o tym, że mówił o małżeństwie jednoznacznie, że jest to związek kobiety i mężczyzny. Ale pamiętają te wystąpienia dotyczące Unii Europejskiej. Chcą się licytować na to, kto jest teraz bardziej europejski. No jest to w mojej ocenie obrzydliwe wykorzystywanie autorytetu świętego Jana Pawła II.
Celowo się jeszcze zapomina, jakiej formacji byli ojcowie założyciele Unii Europejskiej. Tak. A więc właśnie o tej, jakiej Unii Europejskiej myślał Jan Paweł II, a założyciele Unii Europejskiej to byli głęboko wierzący katolicy. Dwóch z nich to są procesy beatyfikacyjne
Sługa
już wszczęte.
Jeden z nich,
tak. Tak, gdzie tą drogą do świętości była praca, polityczna praca na rzecz dobra wspólnego. I to się celowo wypycha ze świadomości społecznej. Również dlatego, żeby właśnie stworzyć wrażenie, że to jest niemożliwe. Nie, możemy wrócić i musimy wrócić do tych korzeni symbolizowanych przez 12 gwiazd Maryjnych na fladze Unii Europejskiej z Apokalipsy świętego Jana.
To warto przypominać, bo bardzo wiele o tym nie pamięta, ale to też odniosę się
celowo
do tego.
Celowo się to jakby usuwa z pamięci.
Tak. No tak, ale są też, już jakby podsumowując ten wątek, są też w tej koalicji europejskiej, tak zwanej koalicji europejskiej, to nie jest koalicja europejska, tylko to jest europejska antypolska w tym sensie,
znaczy,
że
na pewno nie jest to koalicja polska.
No to jest pewne, dlatego że mamy na tych listach, na jedynkach nawet, byłych aparatczyków PZPR-owskich, mamy tajnych współpracowników SB, mamy pana Boniego, mamy pana Millera, mamy kto tam jest z tych gwiazd komunistycznych jeszcze?
Cimoszewicz
i inni. A więc jeżeli osoby, które walczyły z interesem polskim, były przeciwko Polsce, które były na pasku sowieckim przez tyle lat, które walczyły z Kościołem od zawsze, no i skończyły poza parlamentem, bo każdy, kto podnosi rękę na Kościół i na krzyż, kończy poza parlamentem. Tak skończyli SLD, tak skończył Palikot, tak skończył Petru, pewnie też ten kolejny gwiazdor chwili także zakończy niebawem poza parlamentem. Ja się dziwię tylko, co tam robi PSL. To znaczy, jak sumienie PSL-owi pozwala być w tym zlepku środowisk postkomunistycznych, antychrześcijańskich. Zastanawiam się, jak oni będą próbowali wytłumaczyć to na wsi, że są z komunistami, z ludźmi, którzy absolutnie zapisali się
ale
fatalnie.
Ale oni pokazali, że im bliżej jest do ZSL-u. No ta propozycja posła Kosiniaka-Kamysza, żeby wpisać ten na stałe Unię Europejską do Konstytucji, no to przecież cofamy się do 76 roku, tak, kiedy
to jest
wpisaliśmy
to, co mówiłem wcześniej?
Ten ZSRR do sobie do Konstytucji.
Oni po prostu, no, jakby Miller, Cimoszewicz, i reszta tego towarzystwa założyli lepsze garnitury, ale narracja i cel jest ten sam. To jest to, o czym rozmawialiśmy. Nic się nie zmieniło, cel jest ten sam. Jak mówię, tylko forma inna.
Pytanie trochę z innego kierunku, innego kontekstu, ale też zarzut się pojawia i między innymi w tym wyśpiewywaniu gamy PiS. Pan Schetyna powiedział o polexicie po raz kolejny.
Kolejny kłamstwo.
Więc pytanie, jak to jest? Czy Unia Europejska jest instytucją, z której Polska powinna jak najszybciej wyjść?
Kolejne kłamstwo. Absolutnie nie ma mowy o żadnym polexicie. Prawo i Sprawiedliwość była pierwszą partią, która rozpoczęła kampanię w trakcie referendum akcesyjnego. To my mówiliśmy, że Unia Europejska jest szansą dla Polski, bo jest, ale potrzebuje i wymaga gruntownych reform. No w tej chwili Unia Europejska jest w pewnym sensie lewacką organizacją, właściwie zarządzaną przez lewackie środowiska organizacją, sojuszem, który jest bardzo zideologizowany. Główną kwestią to jest kwestia ideologii oraz walki z wiarą pod płaszczykiem równości i demokracji, a de facto oznacza to w praktyce kompletnie co innego. A więc potrzeba powrotu do korzeni Unii Europejskiej. Właśnie to, o czym mówiliśmy. Ojcowie założyciele, słudzy Boży, no w mojej ocenie teraz patrzą na to po prostu z politowaniem. No tak samo jak Mikołajczyk i Witos przewracają się w grobie, patrząc na to, co PSL wyprawia. No za trzy stołki,
no
mówiąc
nie,
kolokwialnie.
Nie przewracają w grobie, bo to jest jednak tradycja ZSL-u raczej
tak, ale, no właśnie
niż polskiego stronnictwa
z politowaniem na to, co się dzieje.
Ludowego. Ale też to chyba jeszcze trzeba powiedzieć, że to też wynika z tego, że politycy koalicji europejskiej nie mają dla Polaków i Polski nic do zaoferowania. Więc proponują emocje, tak? Stąd polexit. To też zresztą to trawestując Stefana Kisieleckiego, można powiedzieć, że sami tworzą sobie problemy, z którymi teraz będą bohatersko walczyć.
Jeszcze kwestia waluty, euro.
No, to dzisiaj bardzo mocno wybrzmiało. Absolutnie nie ma mowy o tym, abyśmy przyjęli euro. Na pewno nie teraz. Widzimy, co się dzieje na Słowacji. Słowacy masowo przyjeżdżają do Polski na zakupy, ponieważ jest no niestety bardzo, bardzo drogo. Widzimy, co wydarzyło się na południu, jak wygląda sytuacja we Włoszech. Ostatnio w Kielcach grupa Włochów szukała pracy i to jest w ogóle bardzo symboliczne, że tak się dzieje. W Krakowie, w restauracjach włoskich faktycznie pracują Włosi, którzy tutaj przyjeżdżają, bo nie mają pracy. A więc nie ma o tym mowy. Dziwnym jest to, że podczas jednej z debat telewizyjnych. Ja zapytałem o to, jaki mają program w tej kwestii. Pytałem o to posła Platformy. No, wił się troszeczkę, nie chciał odpowiedzieć, jak to wygląda, więc zacytowałem program Nowoczesnej, która jest częścią koalicji, gdzie jest wpisane, że euro powinno być wprowadzone jak najszybciej i nawet jest opisany maksymalny okres, czyli 5 lat. A więc PSL mówi nie, raczej nie. PO się stara wymigać odpowiedzi. Nowoczesna mówi, że w ciągu 5 lat, czyli de facto natychmiast. I są to środowiska, które po wyborach natychmiast rozpierzchną się do różnych frakcji. To jest bardzo istotne, ja to powtarzam i przypominam, ponieważ w przypadku Nowoczesnej będą w Parlamencie Europejskim we frakcji ALDE, tak się ona nazywa. W przypadku PSL-u pewnie pójdą do ludowców. No pewnie też Platforma pójdzie do IPP. SLD, które jest na listach, pewnie pójdzie do socjalistów, a są to grupy w parlamencie, które głosują przeciwko sobie, a więc ci ludzie z Koalicji Europejskiej nie będą mieli realnej siły w Parlamencie Europejskim.
Ale też zastanówmy się, po co są te propozycje? Bo dlaczego oni proponują nam wejście do strefy euro, która ma kłopoty, gdzie rośnie coraz bardziej świadomość, że z tego euro korzystają właściwie tylko Niemcy. Że nawet tak silne państwa jak Francja, to widzimy żółte kamizelki. To jest wszystko wynik spadku, bardzo dużego spadku poziomu życia w takich krajach nawet jak Francja. Wzrost gospodarczy mamy wyższy niż kraje strefy euro. Nie ma żadnego argumentu, żeby Polska euro przyjmowała. Więc co to są znowu za propozycje?
Ja myślę, że to jest polecenie polityczne. Jeżeli Angela każe podnieść...
Ale to jest kolejny dowód, że nie ma się nic do zaproponowania tak naprawdę dla Polaków, tak żeby nam to służyło, Polakom. I Polsce służyło i rozwojowi naszego kraju.
Wiele decyzji było podejmowane pod wpływem albo pod wrażeniem tego, co dzieje się w Niemczech. Jeżeli Angela Merkel mówi, że trzeba podnieść wiek emerytalny, no bo w Europie jest taka inna sytuacja demograficzna, to takim echem to dobiega do Platformy i natychmiast proponują podniesienie wieku emerytalnego i podnoszą. Dzięki Bogu wygraliśmy wybory i obniżyliśmy wiek emerytalny, ale oni teraz mówią, że jak wrócą do władzy, to jednak znowu przywrócą ten wyższy wiek emerytalny.
Polikwidują nasze programy, te powszechne, które
mają wspierać rodzinę.
No
więc mam wrażenie, że nie ma żadnego argumentu, ale jest tylko i wyłącznie przyglądanie się tego, co cesarz Europy mówi, co robi Angela Merkel, no i to jest po prostu echo pewnego rodzaju rezonans tego, co się dzieje w Berlinie.
Ja myślę, że to jest też takie trochę schematyczne działanie i właśnie działanie na emocje, ponieważ nie mamy żadnych propozycji, więc nie można prowadzić debaty, więc idziemy w emocje, ale nie służące Polsce, to jest niewątpliwie, a zdecydowanie niektóre propozycje, pomysły i działania wskazują na to, że to są raczej słudzy obcych dworów niż słudzy interesu polskiego.
Nie chcąc oczywiście być jakimś adwokatem pana Schetyny, ale obiecał, że jeżeli oni dojdą do władzy, wynegocjują dodatkowe 100 miliardów złotych.
No bo już nie wie, co ma pomyśleć.
To nikt inny tego nie zrobi.
No to jest takie machanie szabelką już. To już wynegocjowali wcześniej przecież i wiemy, że wynegocjowali niekorzystny budżet dla Polski, szczególnie dla rolników. A negocjacje trwają i wyglądają bardzo owocnie, ale prowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
No jesteśmy na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o ten budżet, który będzie procedowany w końcowej fazie na wiosnę przyszłego roku. Pomimo tej krytyki ze strony opozycji, powtarzam, jesteśmy na czwartym miejscu na 28 państw i to dopiero początek, to dopiero propozycja, więc negocjacje jeszcze się nie rozpoczęły. Nikt nie mówi o tym, wspominaliśmy wcześniej o tym, że te niższe budżety wszystkich państw europejskich wynikają z tego, że proces nielegalnej imigracji jest tak poważny, że trzeba wzmacniać granice zewnętrzne Unii Europejskiej i wydawać na to potężne pieniądze, a więc jest tak, jak usłyszeliśmy, że najpierw kreują problem, a później na białym rumaku chcą go rozwiązywać. A więc te obietnice są kolejnym kłamstwem. No, słyszeliśmy o tym, jak szli do władzy 4 razy tak. Mówili o tym, że będzie obniżony VAT, podnieśli. Mówili o tym, że będą ułatwienia dla przedsiębiorców, utrudnili.
3 razy 15 podatek. Tak, 3 razy 15.
I teraz oni mają duży problem, ponieważ powinni powiedzieć, że to jest dobre.
I rozdajemy. Kradniemy ich pomysły. No, szkoda, że ich nie zrealizowali.
Mieli 8 lat.
Pomysły może tak, jeszcze można by się było, ale pieniądze, przecież nie kradniecie pieniędzy.
Kradniemy pieniędzy, ale też jest szkoda, bo naprawdę Polska zasługuje na więcej i warto byłoby prowadzić poważną debatę merytoryczną, jak zmieniać Polskę, a nie ma partnera do tej debaty.
Nie ma, ja wzywałem na debaty, ja jestem absolutnie gotów, ale nikogo nie ma, dlatego że Oni nie chcą rozmawiać na podstawie danych. To znaczy bardzo istotnym jest to, że 253 miliardy złotych wyparowały w okresie ich rządów w luce VAT-owskiej. To jest całoroczny budżet Polski. To jest raz. Po drugie, 153 miliardy zostały przejęte przez OFE i w trakcie przelewu z OFE zniknęło 19 miliardów złotych. Nie wiadomo, gdzie one są. Kiedy pani Kidawa-Błońska została zapytana, co się stało z tymi 19 miliardami, powiedziała, że nie wie, ale na pewno trafiły w dobre ręce. To był jej komentarz w jednej ze stacji radiowych komercyjnych. No, można się z tego śmiać, można się uśmiechać, ale to jest tragiczne. To jest tragiczne, dlatego że mówimy o gigantycznych kwotach, które mogłyby rozwiązać wszystkie problemy służby zdrowia, naprawdę wszystkie. Mogłyby rozwiązać problemy szkolnictwa, które potrzebuje wsparcia, a tak naprawdę przyglądali się i mówili tylko, przepraszam,
pieniędzy
nie ma i nie będzie. No więc jeżeli ktoś po 8 latach rządów, jako wicepremier, jako minister finansów, nie wstydzi się i nie spogląda na swój honor i mówi, że po 8 latach jego rządów mówi, pieniędzy nie ma i nie będzie, to po pierwsze przyznaje się do swojej porażki, po drugie obraża inteligencję Polaków, jak wiemy po 3 latach obrażał inteligencję Polaków, bo pieniądze były.
A po trzecie okazało się, że pieniądze są.
Że są. I że można wypłacać, i że można wypłacić trzynastkę, i że można dać seniorom bezpłatne leki, że można robić pierwszy krok do tego, aby zadbać o tych, którzy byli zapomnieni przez wiele lat.
I nie robi się tego kosztem zadłużania państwa, nie sfinansuje się tego z deficytu budżetowego, tylko z odzyskiwanych środków z kieszeni złodziei i mafii VAT-owskich.
Wspomniał pan poseł o kwestii nielegalnych imigrantów. Jak sprawa wygląda dzisiaj i jak będzie wyglądała po wyborach?
My od samego początku mówiliśmy, że nie ma naszej zgody na to, aby jakikolwiek nielegalny imigrant trafił do Polski. Z kilku powodów. Po pierwsze, że jest to niezgodne z prawem polskim i prawem międzynarodowym. Ja jako delegat do Rady Europy staram się cały czas tłumaczyć, jako prawnik też tłumaczyć, że jest formalna różnica między imigrantem a uchodźcą. Prawo międzynarodowe, wszystkie traktaty, traktat z Nowego Jorku mówią o tym, że uchodźcą jest osoba, która uchodzi z kraju konfliktu do pierwszego kraju sąsiedniego, pierwszego bezpiecznego, a nie leci przez pół globu do państwa, w którym no, chce pobierać socjal. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o migrację, nielegalną migrację, to sam fakt tego, że przybywa do nas na łodzi 100-200 osób, do nas w sensie do Europy, bez dokumentów, nie oznacza, że te osoby mogą wjechać. No, gdyby każdy z nas na Okęciu albo w innym miejscu próbował przekroczyć granicę bez dokumentów, to zostałby zastrzelony po prostu. Bo nie wiadomo, kto to robi. Może to być terrorysta, może to nie być terrorysta, może to być osoba, która zagraża po prostu. A więc sam fakt, że przybywają tutaj masowo, w sensie do Europy, nie oznacza, że mogą bez dokumentów się pojawić. Każdy, kto chce szukać schronienia ze względu na konflikt, musi złożyć dokumenty, musi wykazać, że jest z kraju sąsiedniego i musi wykazać między innymi na przykład zaświadczenie o niekaralności i wiele innych dokumentów. A więc my od początku mówiliśmy, że nie ma zgody na to, aby jakikolwiek nielegalny muzułmański imigrant się pojawił.
Proszę też zwrócić uwagę, na to, proszę państwa, że mówi się, że my jesteśmy nieporadni, że nic nie jesteśmy w stanie na arenie międzynarodowej zrobić. A tu się okazuje, że nasza polityka w stosunku do emigracji, nasze stanowisko, konsekwentnie utrzymywane i odważnie, dlatego że początkowo byliśmy straszeni przeróżnymi konsekwencjami, spowodowało, że w Unii przyjęto nasz punkt widzenia w tej sprawie.
Tak, no bo kwestie kwotowe, ten pomysł Donalda Tuska i Angeli Merkel, aby siłowo kwotowe oddziały wysyłać.
Angeli Merkel, realizowany przez Tuska.
No bo sytuacja jest bardzo prosta. Oprócz tego, że mamy ten element prawny, o którym wspomniałem, mamy do czynienia z inżynierią społeczną. To jest to, o czym od 3 lat mówię i powtarzam. Jeżeli tak naprawdę ta hidżra, o której wspominałem, ma miejsce, czyli to ta wojna bez rzucia broni przez muzułmanów, czyli przez zasiedlenie, i oni oczywiście mówią o tym bardzo otwarcie, to my po prostu musimy się przed tym bronić. Oni po prostu śmieją się w twarz, mówią o tym, że oni nie muszą używać broni, chociaż wiadomo, że te zamachy terrorystyczne były dokonywane przez radykalnych islamistów, tylko będą po prostu zaludniać Europę i w ten sposób przejmą Europę. No jest to po prostu szaleńczy język, którego oni się nie wstydzą, mówią o tym publicznie i naszym obowiązkiem jest bronić naszej tożsamości, bronić tego, kim jesteśmy.
Szaleństwem jest to, że od nas samych wymaga się, żebyśmy się sami wyrzekli swojej tożsamości i żebyśmy sami pozwolili i jeszcze pomagali w kolonizacji naszych ojczyzn. No i to jest coś niebywałego, ale myślę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości udowodnił, że rozumie tę sytuację, jest pewny świadomy tych zagrożeń i potrafi im przeciwdziałać.
Ciekawostką jest to, że osoby niewierzące, ateiści, mówią do nas, ci, którzy chcą wprowadzać nielegalną muzułmańską imigrację, mówią do nas, że przecież wy, jako katolicy, powinniście być miłosierni i humanitarni. Oni chcą nas nauczać o tym, jak, co mówi porządek miłosierdzia w nauczaniu Kościoła. Oni chcą nas pouczać. Najpierw rodzina, później sąsiad, a dopiero później inne narody.
Oni nie chcą nas
pouczać,
oni chcą zniszczyć naszą cywilizację, naszą religię, naszą.
No i niestety to nie jest wymyślone zagrożenie, to nie jest wyimaginowane, to nie jest straszenie kogoś, to są fakty. Ja mieszkałem 5 lat w Londynie, widziałem, jak w ciągu 5 lat Londyn się zmienił. No nikt nie jest w stanie wygrać wyborów, nawet lokalnych, jeżeli nie ma poparcia tak zwanej społeczności muzułmańskiej. Po prostu nie jest to możliwe. Do tego doszło, a burmistrzem Londynu jest oczywiście muzułmanin.
11:50, już za moment zaprosimy też naszych słuchaczy. Jeszcze jedno pytanie do Państwa, jako podsumowując ten wstęp, mamy 15 lat Polski w Unii Europejskiej, tę perspektywę już mniej więcej nakreśliliśmy, ale kolejne lata Polski w Unii Europejskiej, jaki kierunek? Bo no, widzimy też, ktoś nam przedstawia, że Polska w dalszym ciągu jest wielkim beneficjentem bycia w Unii Europejskiej, jakimś takim zakompleksionym też członkiem tej Unii Europejskiej, państewkiem, które, przepraszam, że tak mówię o swojej ojczyźnie, ale
nas kreują.
Ale no tak nas pokazują. Czy Polska jako ktoś, kto ma realny wpływ, bo to też jest, myślę, że ważne dla naszych dla wyborców, dla słuchaczy, którzy myślą, czy iść, czy nie iść na wybory na przykład.
Nie, no przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że jest wiele do zrobienia w Parlamencie Europejskim i że Prawo i Sprawiedliwość stworzy tam silną grupę, która będzie potrafiła walczyć o polskie interesy, a tam się decydują te interesy. To tę świadomość trzeba mieć. No tutaj mówiliśmy o tych przykładach, choćby ten, czy pakiet mobilny dotyczący transportu, czy Akta 2. No to są kwestie, o których musimy pamiętać, że decydują się sprawy dotyczące naszych podstawowych wolności.
No, podstawą jest to, że w Parlamencie Europejskim płynie ten strumień pieniędzy, o którym mówiłem. Strumień pieniędzy dla organizacji lewicowych, które kreują społeczeństwa i próbują no, wpływać na wyniki wyborów. To jest pewna forma wojny hybrydowej, informacyjnej. Proszę zauważyć, że wszystkie organizacje, no 90% organizacji, które otrzymywały pieniądze na podstawie głosowań komisji czy poszczególnych komisji, to są organizacje skrajnie lewicowe. A więc nie może się komuś wydawać, że Parlament Europejski gdzieś tam w Brukseli zajmuje się rzeczami, które nas nie dotyczą, ale dotyczą bezpośrednio, ponieważ Parlament Europejski przez swoich pośredników wpływa na poszczególne państwa, na media, na wszystko to, co jest związane z kreowaniem opinii społecznej, czyli manipulowaniem z społeczeństwami. To po pierwsze. Po drugie, po raz pierwszy w historii, od kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy do czynienia z nastrojami konserwatywnymi w większości państw europejskich. Co to oznacza? To oznacza, że takie osoby jak Timmermans czy Tusk stracą po prostu posadę. Komisja Europejska zmieni swoje oblicze, zmieni się także kierunek Unii Europejskiej. Będzie trzeba popracować nad absolutnym powrotem do edukacji dotyczącej tego, czym jest Europa, czym jest Unia Europejska, jaka jest historia Europy, aby jej nie fałszować. No, tak naprawdę jest dużo do odbudowania, ale mamy szansę to zrobić. Te wybory w mojej ocenie są absolutnie fundamentalne i w mojej ocenie najważniejsze ze wszystkich wyborów do Parlamentu Europejskiego, także dlatego, że po wygranej, w którą absolutnie wierzę, po tym jak zdobędę mandat, jak zdobędziemy mandaty, będą wybory jesienne w Polsce. I ten efekt domina, o którym mówi opozycja, w socjologii jest bardzo jasno opisany. Więcej osób pójdzie jesienią na wybory i po prostu jesienią będziemy sprawować rząd drugiej kadencji, a premier Kaczyński mówił bardzo jasno, że aby posprzątać ten zdemolowany dom, jakim jest Polska, przez 8 lat niszczony, potrzebujemy minimum 3 kadencji, a więc ja bardzo wszystkich proszę i apeluję do tego, żeby wziąć udział w tych wyborach, to jest bardzo istotne. Im większa frekwencja, tym większa przewaga sił, które identyfikują się z Kościołem, pomimo swojej słabości, grzeszności, pomimo ułomności charakterologicznych. Jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy katolikami, deklarujemy to i chcemy walczyć o wartości, które są dla nas ważne.
uświadommy sobie, że tam się dzieją rzeczy ważne i uwierzmy w to, że możemy zmienić Unię Europejską, że są w Unii Europejskiej, w innych państwach ludzie podobnie myślący. My jako Prawo i Sprawiedliwość już podjęliśmy te rozmowy, rozmawialiśmy z politykami włoskimi, rozmawialiśmy z politykami hiszpańskimi.
Szwedzi.
Zmierzamy do tego, aby stworzyć silną grupę w Parlamencie Europejskim, która Unię Europejską będzie mogła zmienić, odwrócić te tendencje i odwalczyć. I w zasadzie, bo to już trudno inaczej to nazwać, bo my musimy po prostu podjąć działania, żeby rozpocząć kontrrewolucję katolicką, bo rewolucja doszła już i do Polski.
I zjada swoje dzieci teraz.
No, zjada swoje dzieci, ale jeśli my nie popracujemy, to tych dzieci nie zje. Więc kontrrewolucję trzeba zacząć.
Bardzo dziękuję za ten wstęp. Polska w Unii Europejskiej. Pani poseł Elżbieta Kruk, kandydatka do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie z pierwszego miejsca i pan poseł Dominik Tarczyński z okręgu Małopolsko-Świętokrzyskiego z czwartego miejsca są naszymi gośćmi, oczywiście z list Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie było wątpliwości. Wątków jest wiele w tym temacie. Mam nadzieję też, że państwo kolejne wątki poruszycie. Zapraszam już teraz do telefonowania. Przypomnę tylko numery 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56 Zagranica, dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 Telefonia w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200
Orzeł, co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca, serca dna, ojczyzno ma, ojczyzno, zagubiłaś przykazań ślad. Zamiast zalet ty uczysz się wad i już nie wiesz, co dobro, co jest zło, ojczyzno ma. Za mało ci było krwi i tak wiele łez wylanych. Już nie wiem, czyś jeszcze jest, czy snem już zapomnianym. Nawet prorok i kapłan dziś zagubieni swoich dróg nie znają. Czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają? Zapomniałaś modlitwy słów, nie wiesz, kim masz pokładać nadzieję. Pochołtaniec rozpoczął znów swój, jesienny chłód już wieje. Judaszowych srebrników brzęk za twe dobra i ziemię kochane, lecz od ziemi po stokroć gorsze jest. Tysiące dusz sprzedanie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Małgorzata z Warszawy.
Witamy i słuchamy.
Chciałam przede wszystkim podziękować serdecznie za audycję. Jest to jedyna możliwość wysłuchania takich informacji, które są prawdziwe, to jest jedno. Po drugie, informacje, które podtrzymują na duchu wiele osób, niezależnie od wieku, ponieważ są takie stacje, które po prostu no, nie jest człowiek w stanie w ogóle o oglądaniu, to już nie mówię, nawet słuchać. Także jestem szczęśliwa, że mogę właśnie wysłuchać tych dobrych słów od państwa. Chciałam pogratulować i życzyć po prostu państwu szczęścia w wyborach, jeśli tak mogę powiedzieć. No i zgadzam się z wypowiedziami państwa dotyczącymi, prawda, tej emigracji sztucznie napędzanej. Sama byłam prawie 8 lat w Stanach, no było to prawie 8, to było 20 lat temu, ale widziałam, jak wyglądają dzielnice, gdzie jest napływ po prostu różnych kultur i to po prostu nie zdaje egzaminu, ponieważ każda kultura, wiadomo, rządzi się swoimi prawami, więc w ogóle to jest, to tylko ładnie na obrazku wygląda, jeśli ktoś tak mówi, że wszyscy się razem, prawda, jakoś tam zmieszamy i wszystko będzie dobrze. Dziękuję za poruszanie tych tematów dotyczących LGBT. Sama zauważyłam wśród swoich znajomych, ludzie się drastycznie, niektórzy zmienili, nigdy się nie spodziewałam, że po 30 latach znajomości z niektórymi osobami usłyszę, że pan może mieć dziecko wychowywać i to jest bardzo dobrze i pani z panią też. Także mówię, staram się jak mogę jakoś rozmawiać z niektórymi ludźmi i mam nadzieję, że to jakoś ta jakieś chwilowe zaćmienie umysłu im minie, bo po prostu jest to po prostu straszne.
Dziękujemy,
także bardzo
pani
dziękuję
Małgorzato.
Za kolejną audycję. Słuchamy z członkami swojej rodziny i jesteśmy bardzo podbudowani zawsze każdym tematem, który jest przez państwa, przez ojców poruszany.
I dziękujemy i pozdrawiamy państwa serdecznie.
To my dziękujemy i pozdrawiamy, bo to wsparcie państwa, tak? I takie słowa nas podtrzymują i tak. To nam pozwalają działać, tak, to jest bardzo ważne. Ale to rzeczywiście ma pani rację, to co pani powiedziała na końcu, to takie zaskakujące, jak to daleko mogła ta rewolucja dojść już i również w Polsce. Myśmy to chyba troszkę przespali i zlekceważyli, bo ja przypomnę, że taki pierwszy projekt w parlamencie, który miał legalizować małżeństwa homoseksualne, pojawił się w 2003 roku. To pani profesor Szyszkowska go, zdaje się, w Senacie wówczas złożyła. No on oczywiście nie przeszedł, wtedy nie miał szans przejść. Niedługo potem się pierwsza ta homoparada pokazała. Parada została zorganizowana. Uznaliśmy, że to jakiś folklor, że to nic niebezpiecznego, że gdzie? No w Polsce takie rzeczy niemożliwe. I chyba troszkę niestety przespaliśmy, no bo okazało się, że są możliwe, tak?
Biorąc pod uwagę tego, że ten proces inżynierii społecznej będzie postępował tak szybko, to jest to, o czym pani mówiła, że po 30 latach znajomości nie spodziewała się pani, że osoba zmieni zdanie, dlatego ta akcja SOS dla rodziny jest bardzo ważna, nasze spotkania, na które zapraszamy, aby aktywizować, aby tłumaczyć, aby też dawać poradę prawną. Będziemy wspierać, będziemy przygotowywać materiały, to jest bardzo istotne, bo my politycy oczywiście zajmujemy się legislacją, ale też bardzo, bardzo, bardzo mocne i potrzebne jest wsparcie członków Kościoła, osób świeckich.
No i właśnie to jest jeszcze takie to istotne, żebyśmy reagowali, bo to właśnie to, co mówi, to jest to, te prowokacje różnego rodzaju, czy propozycje, one mają też ten jeden cel, przyzwyczajać i przesuwać granice coraz dalej i potem są takie zaskoczenia.
Mamy telefon kolejny, prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maciek z Lublina. Ja mam takie pytanie, w szczególności do pani Kruk, jako osoby z Lublina, która na pewno widzi bliżej tutaj te sprawy, które się dzieją w Lublinie. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi na przykład o paradę w Lublinie, pierwszą, która była i która wywołała, no, można powiedzieć, duże zgorszenie. W jaki sposób jest możliwe, że taka parada dostaje taką ochronę policji, czyli instytucjonalnie jest chroniona przez państwo, gdzie na każdej innej jakiejś imprezie, która się dzieje, jakiś koncert, jest bardzo często organizator sobie wynajmuje prywatnie ochroniarzy, jest zobowiązany do tego. Czyli jest jakaś nieścisłość, tak jak się patrzy w mówieniu o wartościach, a w działaniu państwa, które w jakiś sposób wspiera czy chroni. I to jest takie pytanie, jak to się dzieje, że państwo jako politycy na miejscu nie widzicie jakby pewnych rzeczy, albo wręcz to jest jakby wspierane, chronione, rozwijanie tego jakby, a formalnie jakby na sztandarach jest, że chronimy rodzinę. To jest jakby pierwsze pytanie. Drugie jest związane z tym, że jest mowa o tym, że chronimy się przed emigracją, że państwo mówicie dużo o tym. Natomiast jeśli chodzi o Lublin też, no to na przykład jest bardzo duża emigracja. Przy prezydencie też działa w jakiś sposób Lublina pełnomocnik, który jest tylko po to, żeby ściągać ze wschodu właśnie osoby, które przyjeżdżają z różnych państw wschodnich. I też no, niby tutaj jest mowa o tym, że państwo bronicie tego dostępu, a cały czas liczba imigrantów się zwiększa i starczy się przejść po Warszawie i zobaczyć, jak wyglądają ulice. One są wręcz, można powiedzieć, no, opanowane. Patrząc na to, jak to wygląda, to tak to wygląda, jak wyglądał 70 lat temu Londyn. I naprawdę no, nie można powiedzieć, że nasze interesy w tym jakby układzie, w tym jakby w waszym rządzeniu są chronione, tylko jest, ja widzę, że jest mówione, że jest chronione i proszę się może jakoś odnieść do tego, jak państwo.
Panie Macieju, dobrze, tak. Dwie kwestie, bardzo dziękujemy, bo też są kolejne telefony. Proszę pana na odbiór i proszę państwa o odpowiedź. Dziękuję.
Znaczy ja myślę, że pan trochę błędnie postrzega działania policji w tych przypadkach, kiedy są te homoparady. No, policja ma obowiązek nie dopuścić do prowokacji i do jakichś zdecydowanie nawet i gorszących zdarzeń przy okazji tych parad. Także ja to tak widzę i myślę, że gdyby policji nie było przy tych homoparadach, mogłoby dojść do nieciekawych prowokacji, które
pokazywane by były jako państwo opresyjne,
które służyłyby pokazaniu naszego obrazu Polski w taki, a nie inny sposób. A jeśli chodzi o prezydenta miasta Lublina, to nie jest on przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, więc to tak trudno nas obciążać i nasze ugrupowanie działaniami polityka Platformy Obywatelskiej.
Ale ja chciałbym uzupełnić kwestię imigracji. Po pierwsze, mówimy, że nie ma naszej zgody na nielegalną muzułmańską imigrację. Jeżeli ktoś chce przyjechać do Polski, pracować tutaj i płacić podatki, pracować, być legalnie, płacić na nasze szkoły, na nasze szpitale, na nasze drogi, to może przyjechać na jakiś czas, MSWiA wydaje pozwolenie na jakiś czas i wtedy wraca do domu. A mieszanie tego z nielegalną imigracją i podziałem kwotowym, który próbowała narzucić Angela Merkel, to jest pomieszanie pojęć. Tak samo jak Polacy wyjeżdżają za granicę i pracują legalnie, ja pracowałem w Londynie przez 5 lat, płaciłem podatki, tak samo inni przyjeżdżają do nas i płacą podatki na nas. Oczywiście trzeba to kontrolować, to muszą być osoby sprawdzone, to muszą być osoby, które mają zaświadczenie o niekaralności, sprawdzony jest cały background, muszą złożyć wnioski i otrzymują pozwolenie czasowe. Jeżeli już mamy wybierać, no to chyba lepiej jest, że te osoby przyjeżdżają pracować na nas de facto, z naszego kręgu kulturowego. Wspomniał pan o wschodzie, rozumiem, że chodzi panu o Ukrainę. Z drugiej strony też, no nie, Polska nie jest Koreą Północną, z której nie można wyjechać ani wjechać. No oczywistym jest, że turyści przyjeżdżają, zostawiają tutaj pieniądze. Polska jest bardzo ładna, bezpieczna, jest atrakcyjna dla wielu turystów. Znam ludzi odpowiedzialnych za turystykę. A więc też nie można popadać w taką paranoję. Nie ma i nie będzie zgody na nielegalną imigrację muzułmańskich, nielegalnych imigrantów, których ściągnęła Angela Merkel. Nigdy nie będzie zgody na podział kwotowy, a jeżeli ktoś chce przyjeżdżać i, powtarzam, płacić podatki na nas przez jakiś czas, bo zgody wydawane są czasowo, to MSWiA sprawdza go i decyduje, czy się przyda społeczeństwu na jakiś czas.
A poza tym proszę pamiętać w tych i podobnych sprawach, że nasze działania, no staramy się tak prowadzić te działania, że jeśli nie ma już takiej konieczności, to nie są one skierowane przeciwko nikomu. Oczywiście. One są skierowane w ochronie wartości i naszych interesów, ale nigdy przeciwko komu.
No nie można doprowadzić do tego, że społeczeństwa europejskie są wypłukiwane, ja o tym mówiłem dzisiaj w pierwszej części, wypłukiwane jak w takiej dużej misce złoto, kiedy jest wypłukiwane w rzece w dawnych czasach. No nie może być tak, że ten napływ do państw członkowskich jest tak potężny, że nagle narody stają się mniejszością. No, tak jak mówiłem wcześniej, w Londynie, gdzie mieszkałem przez 5 lat, widziałem, jak ten proces postępował. Symbolicznym jest to, że burmistrzem Londynu jest muzułmanin i my po prostu bronimy się przed inżynierią społeczną, przed zmianą tożsamości, przed zmianą naszego DNA. Naszym narodowym DNA jest chrześcijaństwo, jest Kościół katolicki. Nie możemy i nie chcemy się go wyzbyć. Musimy po prostu być racjonalni w tym, musimy postawić tamę temu szaleństwu i to dzięki Polsce ten podział kwotowy po prostu upadł i przyznali się w Unii Europejskiej, że to był błąd. I teraz mają potężny problem. Problem polega na tym, że Angela Merkel szukała taniej siły roboczej. Okazało się, że oni nie chcą pracować, nie chcą się uczyć języka. Niektórzy z nich wysadzali się w powietrze, więc Angela Merkel powiedziała sobie, kurczę, no muszę w jakiś sposób się usprawiedliwić, to powiem, że to jest odpowiedzialność Unii Europejskiej, a nie moja. Podzielę ich kwotowo, roześlę do innych państw i nazwę to Solidarnością, gdzie w tym samym czasie robiła interesy z Rosją, budując Nord Stream 2, a Francuzi sprzedawali Mistrale do Rosji. A więc my się też bronimy przed tą hipokryzją. To nie jest żadna islamofobia, to nie jest żadne zwalczanie jakiejś religii, to jest przyglądanie się doświadczeniom takich państw jak Szwecja, gdzie jest Malmo, gdzie policja boi się wjechać, bo muzułmanie tam po prostu rządzą, mają swoje patrole szariatu, chcą wprowadzić szariat jako prawo paralelne, czyli wybór tego prawa cywilnego albo prawa szariatu. No dochodzi do szaleństw, na które w Polsce nigdy naszej zgody nie będzie.
Ale wydaje mi się jednocześnie, że mieliśmy jasną postawę w tym względzie i konsekwentną, więc tutaj jakby zarzucać, że mieliśmy, jakby byliśmy niekonsekwentni, to chyba nie jest dosyć trafione. Ale
trzeba się przyjrzeć bliżej.
Ale z tymi imigrantami, no proszę bardzo, no a teraz nie ma im kto szparagów zbierać.
Nie ma kto zbierać szparagów, bo inżynierowie z Afryki, lekarze z Afryki, o których mówiła Angela, nie chcą zbierać. Okazuje się, że nie ma inżynierów ani lekarzy. Kończąc wątek, odnosząc się jeszcze na moment tylko do tej parady.
Trzeba też powiedzieć, że jednak polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości sprawiła, że już Polacy nie chcą jeździć i zbierać tych szparagów.
Jakież to jest bolesne dla Niemców. Odnosząc się do tej parady, to nie jest tak, że legalna organizacja, jakiekolwiek by głosiła hasła, czy jakakolwiek demonstracja, może pozostać bez opieki policji. Tym bardziej, że w mojej ocenie te środowiska są inspirowane, liczą na burdy, liczą na ładne nagrania, które pojawią się na świecie, liczą na to, że będą męczennikami i na to jest to skierowane, a my sobie nie pozwolimy na takie rzeczy. Tak samo jak Ludmiła Kozłowska, Otwarty Dialog i inne organizacje, które tutaj teoretycznie mówiły o rządach prawa, o demokracji, o równych prawach, a tak naprawdę wiemy dobrze, że są podejrzewani o pranie rosyjskich pieniędzy. Najważniejsze w polityce, najważniejszą zdolnością, o tym też dzisiaj wspominałem, jest umiejętność przewidywania skutków decyzji politycznych. Emocje są najgorszym doradcą. Moglibyśmy powiedzieć, to nie nasza sprawa, nie będziemy was ochraniać, ale mamy taki obowiązek ustawowy. Jeżeli prezydent miasta wydał zgodę na zgromadzenie, to policja ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo publiczne.
Prezydent miasta nie wydał zgody. Sąd.
No ale to wiem, bo sąd jakby podważył decyzję odmowną i tak dalej. Ale ja mówię jakby w skrócie, to już nie mówię o Lublinie, ale generalnie. A więc trzeba przewidzieć, największą umiejętnością i talentem jest przewidywanie skutków decyzji politycznych. I to było roztropne, bo nie pozwolimy sobie na prowokacje i na prowokatorów.
No to jednak jest dosyć istotne, bo to niestety się okazuje, że trochę tej polityki nie można w Polsce prowadzić, dlatego że sądy pewne decydują sobie same, niestety.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Michał z Małopolski.
Witamy, panie Michale.
Witam serdecznie ojca, witam szanownych gości. Mam kilka pytań. Pierwsze pytanie moje. Bardzo dużo w tej części audycji i poprzedniej mówili państwo na temat ideologii gender. Przed wyborami w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość obiecywało wypowiedzenie konwencji stambulskiej. Teraz już zbliżamy się do wyborów. Konwencja stambulska, która jest stricte genderowa, nie została do tej pory wypowiedziana. Niedawno...
Nie wie pan, w jakim okresie może być wypowiedziana, prawda?
Niedawno gościł... Halo?
Proszę mówić, tak, tak, słucham.
Niedawno gościł poseł Selin, który wspominał o tym, że będą przedsięwzięte takie środki, natomiast znalazłem wypowiedź pana Adama Lipińskiego, który powiedział, że wcale takie prace nie trwają. Druga rzecz, ustawa 447. Na konwencji w Pułtusku czy w jakimś innym mieście, oczywiście prezes może powiedzieć, że nie oddamy ani złotówki. Natomiast jest przygotowana ustawa i nikt takiej ustawy nie chce przegłosować jakoś w Sejmie, a już do tej pory rząd, parlament pokazywał, że można w jeden dzień napisać ustawę, przegłosować ją i nawet pan prezydent ją może podpisać. Pani poseł wspomniała dzisiaj, że jak Kosiniak-Kamysz może wspominać o wpisaniu wpisaniu członkostwa Polski do konstytucji i porównała to z zapisem z 76 roku. Proszę pani, przecież pan prezydent Duda o tym samym powiedział. Dzisiaj w informacjach w dniach telewizji TVN pan minister Gowin mówił i zachwalał, że jest to wspaniały pomysł. To może proszę się zdecydować, czy oddajemy się całkiem Unii, czy mamy tutaj suwerenne państwo. Podobna sytuacja ma miejsce z aborcją. Przed wyborami mówili państwo, że całkowicie zakażą aborcję. Po wyborach temat ucichł. I członkowie środowisk pro-life są nazywani ruskimi agentami.
Panie Michale, lądujemy powoli, dobrze? Bo jest wiele telefonów.
Ostatnie.
Proszę bardzo.
Mówią państwo, że Koalicja Obywatelska ma członków PZPR. Zgadza się, ale u was jest pan Piotrowicz czy pan Sergiusz Wolski jako jedynka do Europarlamentu.
Dobrze.
Chciałbym się odnieść
panie
do
Michale,
tego.
Dziękujemy. Proszę dziękuję. Pana posła i panią poseł.
Chciałbym się odnieść do tego. Czym innym jest trwanie w błędzie i w grzechu, a czym innym jest przyznanie się zadośćuczynienie, to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Jeżeli ktoś mówi, jak Cimoszewicz, nawiązując do PZPR-u, że jego dziadek, jego ojciec był bohaterem, a znęcał się nad żołnierzami wyklętymi, to to jest uparte trwanie w grzechu, w kłamstwie, w zakłamaniu. Jeżeli ktoś mówi, że należał do PZPR-u, żałuje tego i teraz chce odpracować to dla Polski, to to jest kompletnie inna postawa. Nikogo nie usprawiedliwiam, ale jako chrześcijanie musimy brać pod uwagę to, że ktoś przyznaje się do błędu, chce zadośćuczynić i pracować dla Polski. To po pierwsze. Po drugie, konwencja stambulska. No, oczywiście została podpisana w 2012 roku przez Komisję Europejską w imieniu całej Unii Europejskiej. A więc dobrze pan wie, że gdybyśmy zmienili traktaty i państwa członkowskie by decydowały o tym, czy jakiś dokument może być podpisany przez Komisję Europejską albo nie, to wtedy można by było o tym decydować. To po drugie. Po trzecie, podobnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o negocjacje, na przykład jeżeli chodzi o umowę między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, czy między Unią Europejską a Kanadą, CETA, gdzie państwa członkowskie nie mają nic do powiedzenia zgodnie z traktatem, robi to Komisja Europejska. Dlatego musimy wygrać wybory, aby przejąć władzę w Unii Europejskiej, w sensie Komisji Europejskiej i wtedy my, siły konserwatywne, będziemy mieli coś do powiedzenia. Po czwarte, nawiązał pan do 447. Po pierwsze mówiliśmy, że nikt nie dostanie złotówki, bo nie ma podstaw prawnych. Po drugie nawet Amerykanie wczoraj podczas konferencji prasowej mówili, że w tym 447 nie ma żadnych żądań. I teraz trywializowanie, mówienie, że my kogoś nazywamy ruskim agentem, no jest nieprawdziwe i trochę naciągane, bo jeżeli ktoś jest oskarżony o pranie rosyjskich pieniędzy, jak pani Ludmiła Kozłowska, o której wspomniałem, lub ludzie, którzy w różnych partiach teraz są pokazywani z oligarchami rosyjskimi na różnego rodzaju wydarzeniach w Moskwie, no to to wywołuje głębokie zastanowienie. A więc mam wrażenie, że ta narracja, te pytania, przepraszam, może nie narracja, te pytania, które od pana padły, były skierowane w złym kierunku i bez podstaw tej podstawy formalno-prawnej. Powtarzam, kiedy zagłębimy się w te wszystkie pytania, o które pan pytał, to po pierwsze to nie my jesteśmy odpowiedzialni, bo ta konwencja była podpisana w 2012 roku. Po drugie, traktaty dają pełną moc Komisji Europejskiej. A więc nie można obarczać nas tym, że ktoś w Unii Europejskiej w 2012 roku podpisał taki, a nie inny dokument. I jeżeli będzie posiedzenie komisji dotyczące tej konwencji, to będzie można w Komisji Europejskiej po wyborach wypisać się, wycofać, powiedzieć, powiedzieć nie, nie chcemy tego, ale do tego musimy wygrać wybory. A więc trzeba być uczciwym w chronologii wydarzeń.
A intencje w tej sprawie już ogłosiliśmy.
A to, intencje są bardzo jasne.
Nasze stanowisko jest tu bardzo jasne. Podobnie jak z tą ustawą amerykańską 447. Ja myślę, że ona z jednej strony jest niebezpieczna rzeczywiście. No,
ale tam nie ma w ogóle roszczeń żadnych.
Tam nie ma roszczeń, tam nie ma podstawy prawnej. Tak? To jest tak jakby polityczne
paliwo,
a które spowodowało, że mamy inną, zdecydowanie lepszą sytuację dzisiaj w tym względzie, uważam, w Polsce niż wcześniej. Dlatego, że kiedyś tam wiedzieliśmy tam coś o żądaniach, roszczeniach organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych.
Nikt nie dostanie złotówki.
I cisza. A dziś mamy jasne publiczne oświadczenie rządu polskiego, że sprawa jest zakończona i nikt nie dostanie złotówki.
Co więcej, my jako Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęliśmy dyskusję o reparacjach, które należą się Polsce. Będziemy walczyć w Parlamencie Europejskim o reparacje. To jest jedno z najważniejszych zadań, jakie przed nami stoi jako posłów do Parlamentu Europejskiego. Wierzę w to, że ten mandat zdobędę. I to oni nam mają zapłacić. Profesor Lech Kaczyński, świętej pamięci prezydent, już kiedy był prezydentem Warszawy, wydał raport, który mówi, że należy nam się 50 miliardów dolarów za samą Warszawę. A więc to nie my będziemy płacić, co przyrzekam tutaj publicznie teraz na antenie Radia Maryja, tylko będziemy walczyć, ja będę walczył o reparacje dla Polski za II wojnę światową. To będzie jedno z głównych zadań, którego się podejmę w Parlamencie Europejskim.
Ale co najważniejsze oświadczył to rząd polski.
Oczywiście.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Prosimy bardzo. Halo? Proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Ale wyłączamy radio, dobrze? Panie Bogdanie, radio wyłączam. Trzeba radio wyłączyć, radio swoje.
Wyłączam, tak. Jeszcze raz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja
zawsze. Teraz i zawsze, słuchamy pana, panie Bogdanie.
No, dzwoni Bogdan z Rubieszowskiego. Kolejny raz jakoś mam okazję dodzwonić. Temat jest na topie, że tak powiem. Unia Europejska, Polska, Unia Europejska. Wspaniałe jest, sprawa jest wspaniała. Trudno powiedzieć, to są dyskusje różne na ten temat. Kiedyś mówiłem, że syn mój pojechał do Anglii przed wejściem do Unii w 2000 roku. Twierdził, że nie poradzimy sobie, a jednak dajemy radę. No, ale my tutaj na Kresach Wschodnich jednak, już kiedyś mówiłem, to Unię jednak nawet do tej chwili nie za bardzo widać. Ona jednak się kończy prawdopodobnie na Wiśle, no między Odrą a Wisłą, nawet sami kuzyni, którzy jadą, to z mamami w Niemczech, jak mówiłem kiedyś, i w Anglii, na zachodzie to, tych kuzynów i kolegów, znajomych, to mówią właśnie, że troszkę to Unię, tą Polskę widać, a tutaj, jak kiedyś mówiłem o Puławach, dalej ten PRL. No może ja się rzeczywiście z całością tym nie zgadzam. Dużo jest w Polsce, troszkę za granicę, dzięki tu Schengen. No ale jednak ta nasza ściana wschodnia została zostawiona, że tak powiem. Czy na trzecią zmianę, czy na czwartą zmianę w budowie Unii, czy w ogóle tutaj. No ja mam nadzieję, że pani poseł z Lubelskiego jest, no nie wiem, czy odwiedza naszą Chrubieszowszczyznę, bo jednak, że tak powiem, jak to kiedyś przetoczył mój dziadziu pewne słowa, że łatwo jest mówić o Polsce, mówi, trudniej jest dla niej pracować, jeszcze trudniej jest umrzeć, a na drugiej cierpieć. No bo ja wiem, no czy cierpimy, no trudno powiedzieć, że za 800 zł tej emerytury, czy czegoś jest, jak to się mówi, przeżyć można tutaj u nas, no ale jakoś sobie radzimy, no ale powiem szczerze, te Unie u nas to jednak nie za bardzo widać. Są tam niekiedy w niektórych miejscach jakieś tam gospodarstwa, ty czuj, że tam widać, że tam jest ta nowoczesność, ale masa tych gospodarstw takich, że dosłownie ludzie cienko pieją, no i słyszałem nieraz, jak się mówi, że gospodarstwa rodzinne 300-hektarowe. No u nas 300 hektarowa to jest wieś. Przecięcie wieś za mężczyzny tutaj to jest 250 do 400 hektarów. Pamiętam, kiedyś robiłem we Sklerze. No ale numerów we wsi jest przecięcie około 120. No to co ci ludzie reszcie mają robić, skoro rodzina obejmie całą wieś. No a resztę ludzi, kto może uciec, to już uciekł na zachód. Ale zachód też już nie przyjmie ludzi, bo ja wiem, mam rodzinę, jak mówiłem, i w Kielu, w Bremen. Już Niemcy mówią, że już zapchane są Niemcy. Zapchana zachodnia Europa. Czyli ta młodzież, można powiedzieć, zostanie u nas. No u nas tu w Lubiszowszczyźnie to raczej było pracy. No u pracy jest ciężko, likwidowane są zakłady. W tej chwili padła cukrownia Szczyżów, Tarzaj Cukier. Padł PKS w Lubiszowie. To niedużo, dajcie, tu tam 100 osób, tu 100, tu 50, ale w naszym regionie dzisiaj, to jak byłem w urzędzie pracy, bo też tam szukam pracy dla Szynowej, to 150 ludzi, to już jest masa ludzi, mam ogromne bezrobocie. No i druga sprawa, no rzeczywiście, jak tu mówią ludzie, mówi, żeby broń Boże robić, mówi, z Polski, Polskę obszarniczą, Polskę burżuazyjną, Polskę jakąś, ja wiem, no feudalną, no bo co z resztą ludzi, no z resztą pustaniemy, no niestety będziemy musieli być pastuchami, dworuszami, fornelami, jak to kiedyś mówiono, zresztą jeszcze żyją ci ludzie starzy, no zresztą cóż, ja też mogę powiedzieć coś na ten temat, bo jak ktoś mówi, jestem, byłem zbankrutowanym herbowym, choroba ciężka i no i cóż poza tym, dobra sprawa Unia, dobra rzecz, dobre, dla Polski też jest, było okno na świat, było i jest, no ale jak mówiłem kiedyś, nie wykorzystujemy tej szansy jednak tak na 100%, że po prostu, no nie wiem, no bynajmniej tu na tej ścianie wschodniej naszej, to liczymy na panią poseł, liczymy jeszcze tu w Lubiszowskim, liczymy na to, że wszystkie postulaty będą wykonane, bo na przykład prosty postulat jak strzelnica, walczymy w Lubiszowie o tą strzelnicę, o lokalizację, o inne sprawy, no, no i poroć za blisko granicy jesteśmy, że zresztą byłem tam w Jezowie, też kiedyś jeździłem tam, to tam te strzelnice ukraińskie, kulufetami wszystkie są na polską stronę skierowane, jakoś to nam nie przeszkadza choroba, a u nas te twierdzi sprawy, że za bliska lokalizacja, za to, na tamto, no ale, no nie wiem, byłem w urzędzie gminy, to wszyscy odkładają ręce na to, no to jest sprawa dość powszechna, bo jednak, jak się pojedzie na zachód, jeżdżę, tam są strzelnice, tam są w domach broń, jak się pojedzie no, do Kiel, to tam dosłownie przy grillu czyszczenie broni, dzieci są zapoznawani z bronią, wnuki, no to tam, no, a w Stanach już dawno byłem, ale to tam, no, tam dzieciarnia to są dzieci w wieku 13 lat z strzelcami wyborowymi i później się dziwi, że armia amerykańska jest doskonała, jest wyposażona, wyszkolona. Tam ojciec szkoli, czy dziadek szkoli wnuka, on jest zapoznany z bronią, armia jak bierze rekruta, proszę pan, to już jest, za przeproszeniem, żołnierz wyszkolony, zapoznany z bronią, z tym. No może poruszam sprawę, ale to też, to wszystko jest Unia, jak to się mówi dla nas, to jest wszystko taka sprawa, że na topie, że się tak powiemy, że nie bardzo jesteśmy uzbrojeni, jak się widzę, jakie są uzbrojone, są armie zachodnie, jak w rodzinach nawet są oficerowie, to oni po prostu, no nie wiem, jak to, no przepraszam, że tak się rozgadałem. Halo?
Tak, dziękujemy, panie Bogdanie, bardzo gorąco.
To właśnie, no proste, tutaj u nas to w Rubieszowskim to zazwyczaj jest, no, jak to się mówi, jesteśmy czwarci, jak to się mówi, do podziału, czy tam, jak tam mówią ci nasi ludzie, jak się w minie. No i co zrobić? Prezydent troszkę obiecywał nam, wspaniały człowiek, jak to mówił nawet sąsiad mój, ja mówię, patrząc mu na twarz, na wypowiedzi, na tego, to człowiek myśli to, co mówi i mówi to, co myśli, także liczymy na to, że nawet jak tutaj między sobą, także będzie szósty po Bogu, mówimy, bo był inny kandydat, ale nie sprawdził się, a liczymy, że nasz właśnie prezydent te sprawy, tak jak Polska, polskość i to jednak on to wszystko doprowadzi chyba do porządku, no i będziemy na pewno, jak to się mówi, nie ostatni w Europie, ale no pierwszym też będzie źle, ale liczymy na to, że będziemy jednak potęgą w Europie jeszcze. Liczymy, że będziemy potęgą, na pewno będziemy, bo potencjał mamy, naród pracowity, cały świat nas podziwia za pracę, za rzetelność, za spokój, za ten, no przecież nie ma problemu, syn w Anglii tyle lat i też mówi, że szacun ma tam wielki, że to tam taka sprawa jak pracownik, jak murarz, stokarz, tylko to jest klasa średnia, którzy utrzymują tam, że tak powiem, państwo i jeszcze sprawa ta edukacyjna, że tak jeszcze mogę się wtrącić, u nas ci nauczyciele, to rzeczywiście wyposażenie i uposażenie mają bardzo niskie, bo kiedyś wspomniałem służby mundurowe, czy edukacyjne, czy służby medyczne, to na zachodzie to jest elita, a jeszcze szczególnie edukacja to jest elita, ale zresztą państwo się może lepiej orientuje ode mnie, chociaż ja tam też trochę jeździłem, oglądałem to tam, no nie wiem, u nas, jak się widzę, u nas na Lwowie nauczycielki po 1600 zł zarabiają, to jest, ja nie wiem, to coś nie to, tu nie Unia jeszcze jest. U nas, powiem szczerze, kiedyś mówiłem, że nam do Unii, to te nasze kresy wschodnich między Wisłą a Bugiem, to jednak daleko jeszcze troszkę do tej przeciętnej Unii na przykład. No liczymy na panią poseł, że nam tutaj na ten wschód zajrzy, przyjedzie, pomieszka troszkę i wspomoże nas tutaj ten cały wschód, bo to no to jednak rzeczywiście jesteśmy za murzynami, że tak powiem.
Panie Bogdanie, dziękujemy serdecznie za te refleksje pana i poprosimy. No właśnie o to chodzi u nas w Radiu Maria. Dziękujemy, pozdrawiamy.
Życzę zdrowia ojcu duchownemu i panu posłom, także liczymy na was, głosujemy. Zresztą nasza ściana wschodnia zapisem już trzeci raz będzie głosować. Zresztą widać według statystyk, to jesteśmy chyba na pierwszym miejscu pod względem poparcia PiS-u. No i liczymy. I jeszcze co? Jeszcze jestem na antenie?
Jeszcze tak.
To powiem szczerze, jest naprawdę wielką odpowiedzialność bierzemy teraz, no bo ja się czuję PiS-owcem. Bierzemy wielką odpowiedzialność, gdy wygramy wybory. To już jest wielka odpowiedzialność, no może nie za 5-12, ale 11-5. Także w tej chwili, no te wszystkie, jak to się mówi, no to trzeba te postulaty wykonywać, naród przekonać do tego, że...
Żeby poszli,
że
dobrze.
Będziemy potęgą, będziemy wielkim
Bóg zapłać. Narodem. Panie Bogdanie, bardzo dziękujemy, bo już rzeczywiście długo i tych wątków bardzo wiele, żeby nasi goście zdołali się do, przynajmniej do niektórych odnieść.
Znaczy ja na pewno wywołana do tablicy bywam w Chrubieszowie, w Dziekanowie pod Chrubieszowem. Tam mój wujek był przed wojną nauczycielem i no, chciałoby się, żeby nauczyciele dzisiaj byli tacy jak wtedy tamci przedwojenni nauczyciele, gdzie pamięć po nim taka została, że została szkoła w Dziekanowie nazwana jego imieniem, więc bywam, znam te tereny, znam te problemy. No jeszcze raz, bo to już żeśmy wspominali o stosunku naszych poprzedników do tej ziem Polski, regionów Polski Wschodniej.
Tak, to, co
i wypowiedzi jednego z ministrów, pochodzącego zresztą z Puław, więc związanego z tą ziemią. Rząd Prawa i Sprawiedliwości i my myślimy inaczej. I to widać. Mówimy o zrównoważonym rozwoju terytorialnie, a więc dotyczącym również tych terenów Polski Wschodniej. Via Carpatia jest tym przedsięwzięciem, które ma służyć rozwojowi tych ziem. No i oczywiście w sposób te fundusze europejskie również chcemy w ten sposób, w takiej skali wynegocjować, aby jak najwięcej poszło na rozwój tego zrównoważonego rozwoju.
Ja tylko jedno zdanie chciałbym dodać. Polacy na ziemiach wschodnich byli po prostu karani przez poprzedni rząd za to, jak głosują, za to, w co wierzą, za to, jakie tradycje pielęgnują. To jest po prostu fakt. Byli karani. To była forma opresji politycznej i niestety te ziemie były zaniedbane. Zrównoważony rozwój, o którym mówimy, należy się każdemu Polakowi, czy on jest ze wsi, z miasteczka, czy z dużego ośrodka. Wszyscy Polacy są równi wobec prawa i mają szansę na równy rozwój. I to właśnie robimy, ale ten dom, który był niszczony przez 8 lat, będziemy odbudować jeszcze długo.
Bóg zapłać. I kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mogę zabrać...
Jesteśmy już na antenie, słuchamy, proszę. No tak, może minutkę, dwie, tak?
Proszę?
Króciutkie pytanie czy refleksja, bo mamy dużo...
Ja mam pytanie, dlaczego nie ma wzmianki o panu Piotrowskim? Pochodzi z Lublina. To się stało? Europoseł, pan Piotrowski.
Dobrze, pani Mario, to tyle, tak?
Tylko... Tak,
no
tak.
To bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i proszę państwa.
Nie, no, my jesteśmy posłami Prawa i Sprawiedliwości i prezentujemy swój program. Jesteśmy też otwarci na pomoc tym, którzy jej potrzebują, dlatego jesteśmy tutaj. Staramy się prosić o głosy, zabiegać. Ja jestem kandydatem z Małopolski Świętokrzyskiego, bo to jest jeden okręg, dwa województwa, więc staramy się odpowiadać na pracę, którą my wykonujemy.
No ja jestem reprezentantem Prawa i Sprawiedliwości z Lubelszczyzny, więc pewnie to jakoś może mnie dotyczyło, ale ja nie bardzo wiem, no, czego dotyczyło pytanie, więc my możemy odpowiadać tylko za...
Jak... Nie, no pan profesor jest cały czas europosłem i cały czas jest aktywny, tak, więc przypuszczam, że swoje obowiązki wypełnia.
Chociaż na antenie Radia Maria się odzywa przynajmniej co tydzień w felietonie, w aktualności, a również także na drugim.
I był dzisiaj w Toruniu.
Tak, mieliśmy okazję się
spotkać tu.
No to kolejny telefon. W takim razie proszę bardzo, Radio Maria. Halo, słuchamy. Proszę bardzo. No tu chyba radio nam przeszkadza. Proszę, Radio Maria, halo.
Wielbiony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielnika.
Teraz i zawsze witamy. I kto mówi skąd?
Marek z Małopolski.
Panie Marku, słuchamy, jesteśmy już na antenie.
Wielkie dzięki dla pana Patryka za tak, nie, nie. Rzeczywiście jest właściwym kierunkiem tak czynić.
Dominika, tylko przypomnę, Dominik Tarczyński. Przepraszam.
No, dobrze, dobrze. Także i ta droga jest właściwa. I życzę, gdy już na te wyżyny osiągnie pan Dominik, życzę, by też tak spojrzeć, nie tylko, że biały jest białe, czarne jest czarne, rzeczywiście tak jest, tylko o ile tu zderzamy się ze ścianą betonową, to tam na zachodzie jest to ściana żelbetonowa i życzę dużo, dużo siły ducha, żeby dać radę.
Damy radę, dlatego że to doświadczenie, które ja mam jako delegat do Rady Europy, już mnie zahartowało. Ja zgadzam się, że w Parlamencie Europejskim jest trudno, to nie jest łatwe, bo mamy do czynienia z bardzo wielkimi siłami, dlatego my będąc tutaj prosimy też o wsparcie modlitewne. My wierzymy w to, że to wsparcie jest bardzo istotne, bo czeka nas ciężka praca, dużo takiej też walki emocjonalnej i duchowej. Ale ja po prostu chcę wykonywać tę pracę, chcę walczyć dla Polski, chcę walczyć dla swoich dzieci i wnuków. Uważam, że jeżeli my tego nie zrobimy, to kto?
Ale tu pan słusznie dowiedział, że zauważył, że tu mamy betonową,
a tam jest żelbetonową,
ale doceńmy to, że jeszcze mamy tutaj coś, udało nam się zachować z tych naszych wolności i chrońmy to. I to tutaj też jest też cel tego chyba naszego spotkania i tych spotkań, które organizujemy, SOS dla polskiej rodziny, właśnie ta aktywność i żebyśmy zachowali bolszewicką czujność, bo już takiej nomenklatury użyję, ale myślę, jednak tak jest, że trochę zaniechań za nami i jest już teraz coś do ratowania, bo rewolucja już przyszła.
Szanowni Państwo, ta akcja SOS dla polskiej rodziny jest bardzo ważna. Ja objeżdżam całą Małopolskę, całe Świętokrzyskie i teraz bardzo ważny apel, jeżeli ktoś chciałby nam pomóc, chciałby się zaangażować, ja za chwilę podam swój numer telefonu prywatny. Za moment podam, ponieważ bardzo proszę, ja jestem otwarty. Ja w kampanii sejmowej w 2015 roku, kandydując, obiecałem, że podam swój numer telefonu, który mam cały czas przy sobie i będę odbierał telefony osób, które potrzebują pomocy. Dotrzymałem obietnicy, cały czas jest ten sam numer i teraz złożyłem obietnicę kilka dni temu prywatnie, że ten numer nie zostanie zmieniony przez całą kadencję do Parlamentu Europejskiego. Zrobiłem to po pierwsze dlatego, że do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do polityków Platformy, którzy żyli w jakiejś wieży z kości słoniowej, byli absolutnie niedostępni, byli jakimś obrazkiem z mediów, a ja postanowiłem podać swój numer telefonu. Uważam, że to jest bardzo ważne, byśmy byli w kontakcie, jeżeli ktoś z Małopolski lub ze Świętokrzyskiego, z tych dwóch dużych województw, po pierwsze potrzebuje pomocy albo chce nam pomóc w akcji SOS dla polskiej rodziny, to podaję mój numer telefonu 533-242-619. Jeżeli ktoś chce, jeżeli nie odbieram, zawsze odzwaniam. Zachęcam do aktywności. To jest bardzo ważne. Organizujmy te spotkania SOS dla polskiej rodziny, ponieważ zagrożenie jest niewyimaginowane, niewymyślone, ale prawdziwe. Ela.
Ja prowadzę te spotkania i tę działalność na Lubelszczyźnie. Też zapraszam do współorganizowania tych spotkań. Mój telefon 513-125-933 i jeszcze raz, to już nieraz mówiliśmy, pamiętajmy, zło rozplenia się tylko wtedy, jeśli dobro nic nie robi.
Dokładnie.
A przynajmniej odrobinkę, ale zróbmy coś.
Zróbmy to razem, dlatego zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy posłami, którzy teraz objeżdżają te okręgi. Powtarzam, ja Świętokrzyskie, Małopolskę, Ela Lubelszczyzna. Moim zdaniem bardzo istotne, abyśmy się spotykali, abyśmy wspólnie to organizowali, jak najwięcej spotkań, jak najwięcej uświadamiania. Przypomnę, będą ulotki, będą materiały, które będzie można kolportować, będziemy mówić i pomagać prawnie, więc powtarzam, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, potrzebuje pomocy, śmiało proszę dzwonić, jeżeli nie odbieram, proszę się nagrać albo oddzwonię. Wszystkie telefony odbieramy. To jest bardzo ważne, to jest moment krytyczny. Te wybory są najważniejszymi wyborami w historii Polski w Unii Europejskiej. Musimy wygrać je razem.
A poza tym, proszę Państwa, to są naprawdę bardzo ciekawe spotkania, ciekawe debaty. Tworzymy wspólnotę, spotykamy się ludzie, którzy podobnie myślą. Zapraszamy na te spotkania, które organizujemy i zapraszamy do organizowania takich spotkań przez Państwa. Policzmy się.
Tak, numery za pół godziny najwcześniej będą czynne. Bo...
Nie, do mnie już dzwoni telefon, już są nieodebrane połączenia. Dziękuję, ale teraz jeszcze mam audycję. Tak, obiecuję, jeszcze, że jeżeli nie będzie za późno, to te osoby, które zadzwoniły, do dostaną ode mnie przynajmniej SMS-a.
Dobrze, mamy telefon kolejny. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzieci.
Teraz i zawsze.
Mówi Ewa z Niemiec.
Witamy, Pani Ewo.
No, Państwo szanowni koncentrują się dość na szczegółach. Ja chciałam tak ogólnie powiedzieć o Unii Europejskiej, że to nie jest, że to jest właściwie totalitarne superpaństwo socjalistyczne kierowane przez wyrafinowanych technokratów, których nie interesuje w ogóle wolność, sprawiedliwość, uczciwość i logika. Już był taki jeden pan Michnik, który chciał zaprowadzić socjalizm z ludzką twarzą. Tak samo wydaje mi się, że Państwo macie złudzenia, że z Unii Europejskiej da się zrobić ludzką twarz. I to, co w Polsce w tej chwili się głosi, to powszechny dobrobyt, to jest oszustwo rozsiewane w Polsce zresztą od kilkudziesięciu lat, tylko że to cały czas trwa ta sztuczna euforia rzekomego wzrostu gospodarczego. Przecież to jest nieprawda. Rozrzutność, którą rząd w tej chwili zaciąga nowe wielomiliardowe długi, z których pewnością nikt się nie będzie mógł spłacić, oznacza oddawanie kraju w niewolę wierzycieli. Nie ma żadnej kontroli zadłużenia publicznego i prywatnego. Nie istnieje coś takiego.
Chciałbym się na bieżąco odnieść, jeżeli mogę. Jeżeli mogę zadać Pani jedno pytanie. Kto jest wierzycielem? Od kogo zaciągnęliśmy chociaż dług, chociaż jedną złotówkę długu? Bo chciałbym wejść w konkret, ponieważ nie zgodzę się i zaraz to wykażę. Ale gdyby Pani mogła powiedzieć, kto miałby być tym domniemanym wierzycielem? Bo niestety nieprawdą jest, o czym Pani mówi, że zaciągamy długi.
Dobrze, ja powiem, dlaczego tak powiem.
Nie, ale
dlaczego
kto jest tym wierzycielem? Niech Pani powie. Od kogo wzięliśmy pieniądze?
Od banków międzynarodowych.
Nie, no myli się pani.
Chwileczkę. Dobrze, to w takim razie ja tylko powołam się na stronę pana profesora Śliwińskiego. Mhm. Ja nie jestem ekonomistą, bo ja się na tym na szczęście nie znam, bo to dla mnie są wielkie oszustwa, ale powołałam się w tym momencie na stronę pana profesora Śliwińskiego, który powiedział, że rząd i prezydent Polskiej, Republiki Polskiej finansują bardzo ważne projekty zagraniczne, atlantyckie, europejskie i sypią funduszami socjalnymi.
Nie, no ale to jest publicystyka, no z całym szacunkiem. No ja chciałbym rozmawiać o konkretach. Wzrost gospodarczy PKB w Polsce to jest numer dwa w Europie.
Tak, tylko że to jest wszystko na zadłużenie. To nie są pieniądze nasze, to nie są pieniądze wypracowane. To są po prostu... Nie wiem, no w każdym bądź razie wobec tego, jeżeli pan Tarczyński uważa, że profesor Śliwiński jest publicystą, no to ja się wycofuję z tej dyskusji o ekonomii. Powiem tylko, co uważam, że każdy dzień...
Ja mówię, że opinia jest publicystyczna.
To jest opinia pana profesora Śliwińskiego. Mhm. Każdy dzień,
panie
miesiąc...
Panie Wolku, kończymy, dobrze?
Ostatnie zdanie. Każdy dzień, miesiąc i rok w Unii Europejskiej osłabia polską państwowość, gospodarkę i społeczeństwo. Zarówno partie rządzące, jak i opozycyjne nie różnią się w tym względzie niczym, bo wrzucają Polskę niestety do upadłości. Warunkiem przetrwania narodu polskiego jest jak najszybsze zakończenie unijnego panowania i rozpoczęcie budowy własnej podmiotowości, czego w ogóle w tej chwili w Polsce nie ma.
Mhm. Panie Ewo, bardzo dziękuję. Przepraszam, że przerwę, ale no, poczytać to sobie możemy kiedy indziej, jakieś rzeczy. Natomiast pytanie, czy jest alternatywa, czy rozważamy jakąś inną alternatywę w kwestii Polski i obecności Polski w strukturach różnych europejskich?
Alternatywą dla Unii Europejskiej, przynajmniej w chwili obecnej, jest Rosja. Jeżeli nie ma nas w Unii Europejskiej, jesteśmy w objęciach Putina i wracamy do czasów, o których chcemy zapomnieć. Ja jako wnuk żołnierza wyklętego chciałbym zapomnieć, jak Sowieci i komuniści niszczyli mojego dziadka, komendanta Narodowych Sił Zbrojnych, jak niszczyli moją mamę, jak niszczyli moją rodzinę. A więc ja nie chcę być w objęciach Moskwy. Unia Europejska nie jest ideałem, o bardzo daleko Unii Europejskiej do ideału. Powiedziałbym wręcz, że jest w katastrofalnym stanie, który trzeba natychmiast zreformować, ale jest wartością, jest wspólnotą, która u swoich podstaw ojca założyciela błogosławionego, wierzę w to, że niebawem świętego, miała być wspólnotą nie tylko wolnego przepływu towaru i usług, ale także wspólnotą ducha. i trzeba dążyć do powrotu do korzeni. I te opinie takie publicystyczne, nawet profesorów, ja się z nimi po prostu nie zgadzam. Uważam, że jest to rezygnacja z Unii Europejskiej, jest dużym zagrożeniem dla Polski. Musimy reagować absolutnie na każdą próbę wypchania Polski z Unii Europejskiej, ale z Unii Europejskiej musimy wyciągnąć to, co najcenniejsze. Musimy nad nią pracować, musimy wygrać te wybory, zmienić Komisję Europejską i oprócz tego, co jest ważne dla niektórych, czyli euro, aby były też wartości, bo wartości są podstawą funkcjonowania.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się nisko i wita serdecznie z szanownych państwa posłów i ojca prowadzącego, Krasuski Kazimierz z Włókowa. Proszę państwa, jest taka sprawa, że najważniejszą wartością jest człowiek i to, co człowiek nie posiada, co ma, co może dać. Mieliśmy trzy filary po stronie kościoła, który da przykład. To jest prymas tysiąclecia Wyszyński, ksiądz Jerzy Popiełuszko i papież Jan Paweł II. Oni na pewno nie wprowadzaliby Polski do Unii Europejskiej po to, żebyśmy korzystali z ich funduszy. Bo po prostu straciliśmy to, że oni nam płacą pieniądze, że my mamy nadpłatę od nich, ale jak tracimy moralność? Jaka to jest po prostu sytuacja, co oni nas zrobią? Przecież Jan Paweł II po to nas wprowadził do Unii Europejskiej, żebyśmy to Unię Europejską właśnie do tych korzeni powrócili. I teraz kto to ma zrobić? Polacy mają zrobić, tylko i wyłącznie Polacy. Ja byłem sceptykiem wprowadzania Polski do Unii Europejskiej, bo byłem w Lidze Polskich Rodzin razem z doktor panią Masłowską. Ale po prostu, jeżeli żeśmy się weszli, zaufaliśmy naszemu Janowi Pawłowi II, który ja go uważam za proroka, no to teraz róbmy to, żeby po prostu, co on od nas oczekiwał. A on dał nam testament. Polska przyjęła Unię Europejską 1 maja 2004 roku. Papież zmarł za 11 miesięcy 2 kwietnia 2005 roku. I teraz co my tam robimy? To nie znaczy, że oni jakieś nam dają pieniądze, a tu wprowadzają nam za pomocą Sorosa i swoich po prostu wysłanników różne gendery, różne sytuacje takie, co nas moralnie zniekształcują. Żaden pieniądz nie zastąpi po prostu człowieczeństwa, bo za pieniądze po prostu co było? Żydzi 30 srebrników Jezusa Chrystusa sprzedali. Oni nas kupują i za pieniądze po prostu nie mogą nas kupić. A my Polacy jesteśmy fachowcami w każdym jednym względzie. Złapmy się za ten pług, tak jak w Ewangelii i nie oglądajmy się do tyłu, sami sobie damy radę. Bo mamy fachowców porządnych, tylko polityków mamy słabych. Proszę państwa, nie chcę ubliżać nikomu, ale powiem szczerze. Jestem Piłsudczykiem, ojciec 51 lat, był starszy ode mnie równo co do dnia i miesiąca. I powiedział tak, synu, co sobie sam nie wypracujesz, to ci nikt nie da. Pomóż sobie sam i Pan Bóg ci pomoże. A nigdy nie licz na ruskich i na Niemców. Ucz się języka rosyjskiego i niemieckiego, bo to są twoi wrogowie, to nie są żadni twoi przyjaciele. I dlatego ja byłem przeciwny sceptykiem, żeby nie zrywać tapety ze ściany wschodniej i przyklejać do ściany zachodniej. Tylko byłem tym, co Piłsudski uczył ojca mojego, a z kolana wskakiwał na kasztankę, co mnie przekazywał historię, że po prostu chodzi o to, że trzeba zbudować wielką Polskę, Polskę Jagiellonów, od Morza Bałtyckiego, co teraz próbują do Morza Śródziemnego, zahaczając Morze Czarne, i armię na wzór husarii jagiellońskiej, 500 tysięcy ludzi i 75 milionów ludzi w Polsce. Ja to obliczyłem. Ilość mieszkańców Niemiec podzielić przez terytorium Niemiec wychodzi 240 osób na kilometr kwadratowy, 240 osób na kilometr kwadratowy razy 312,6 kilometra kwadratowego mamy 75 milionów w Polsce. Mamy i takie samo gęsto zaludnienia.
Panie Kazimierzu, dobrze, Niemcy, kończymy powolutku.
I teraz jest taka sytuacja, nie? Liczmy na siebie, a jeżeli już tam jesteśmy, to działajmy.
Tak, amen. Odsujmy bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Za wszystko dziękuję, bo to takie
tak
refleksje
jest.
Rzeczywiście.
Serce rośnie, to naprawdę bardzo. Ja chciałabym przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość, zawsze my się lubimy nazywać eurorealistami, tak? Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to w Prawie i Sprawiedliwości też było na Radzie Politycznej głosowanie i tam również nie było jednomyślności. Większość zdecydowana oczywiście była za wchodzeniem. przechodzeniem do Unii Europejskiej niektórzy mieli wątpliwości, dlatego że to jest właśnie taka wieloaspektowa sprawa. No pan mówi o tych pieniądzach, ale oczywiście, że tak, bo trzeba przecież pamiętać, że my te fundusze europejskie dostajemy, ale z drugiej strony otworzyliśmy polski rynek na ich towary, więc to nie jest taka rzecz oczywista, że to tylko jest jednostronne. To po pierwsze, ale po drugie, to tu jest racja. Tu musimy pamiętać, to co wskazał nam Jan Paweł II, to co już powiedzieliśmy tu już niejednokrotnie. Unia Europejska jest budowana jako jedno wspólnota chrześcijańska. Tak była pomyślana, na tym została oparta i na tym powinna być rozwijana.
Dziękuję. Kolejny telefon, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo. Słuchamy, jesteśmy na antenie, wyłączamy radio i do dzieła.
Już można?
Tak, proszę bardzo. Kto mówi, skąd?
Szczęść Boże, Zbigniew z Warszawy.
Szczęść Boże, pan Zbigniew, wysłuchamy.
Ja tutaj mam sporo zastrzeżeń do tego, co państwo mówią. No, wiele tematów i tego. Co alternatywa dla Unii? Nie ma alternatywy. Była alternatywa. Nie wchodzenie do Unii. Ja jestem w stowarzyszeniu nie dla Unii Europejskiej. Myśmy stworzyli to stowarzyszenie na wzór norweskiego. Norwegowie dostali, to ich stowarzyszenie dostało takie same pieniądze od rządu, jak i przeciwnicy, czyli zwolennicy Unii. I udało się zrobić tak, że Norwegia w referendum opowiedziała się przeciwko i sobie spokojnie żyje bez tych nacisków, bez biegania z teczuszką, jak nasz premier Morawiecki biegnie tam tłumaczyć się, czy pani Beata Szydło i tak dalej. I bez nacisków spokojnie może na podstawie dwustronnych umów wszystkie problemy, czy to handlowe, czy przemysłowe załatwiać z różnymi krajami. W tej chwili Anglia odchodzi od tego, bo też nie chce mieć kurateli nad sobą. To patrioci, miłośni, ci, którzy kochają swoją ojczyznę, namawiali do tego, żeby nie potrzeba tego. Ponadto tutaj następny problem, państwo mówią, żeby się odwoływać do jakichś przepisów prawa w wypadku, gdy są naruszone nasze interesy tutaj w Polsce, powiedzmy interesy katolików, gdzie się obraża i tak dalej. Dwukrotnie robiłem to i nic z tego nie wyszło. Mogę przykład przytoczyć. Był obrażany, posunięto się nawet do przestępstw, bo wedle kodeksu karnego trzeba spojrzeć, był arcybiskup Wielkus. Napisaliśmy ze stowarzyszenia, w którym byłem, skargę do prokuratora generalnego na tych ludzi, którzy tam z Gazety Polskiej, potem rzecznik też i tak dalej, i tak dalej. Szereg ludzi, którzy umieścili sfałszowane w internecie te dokumenty. Dokument to była tak zwana teczka kieszeniowa, gdzie były podpisy agentów jakiś Greja i drugiego, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, które nie pasowały do oryginalnych podpisów w żaden sposób. I co? Było śledztwo
przez prokuratora. Tak, panie Zbyszku, ale nie możemy całej historii opowiadać, bo mamy 20 minut do końca programu.
Już, jeszcze momencik. Mm-hmm. I śledztwo zostało umarzone, bo szkodliwość żadna. To samo wystąpiliśmy jako nie dla Unii Europejskiej do pani przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii 1 marca 2006 o naruszanie okłamstwa w programie po prostu w oczy prowadzonego przez panią Monikę Olejnik. I mam tu pismo przed sobą, zaniosłem osobiście. Pani przewodnicząca ówczesna, pani Elżbieta Kruk, nawet nie raczyła odpowiedzieć na to. Naruszanie różnych zasad, etyki, a także fałszowanie informacji. Także tu cały tekst wielki. Nawet Krajowa Rada się nie, mimo że miała uprawnienia, żeby tą audycję zlikwidować, czy też pouczyć w jakiś sposób prowadzących albo audycję prostować. Nic z tego. Pani przewodnicząca Elżbieta Kruk nie zechciała nawet słówka odpisać. Na to nasze pismo mam pieczęć z kancelarii z dnia tego i tego przyjętej. Tak dalej. Także
dobrze. Panie Zbyszku, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, choć wydaje mi się, że niektóre kwestie były bardziej chęcią czy okazją tego, żeby się jakoś personalnie odnieść do naszych gości, czego nie róbmy.
No mają państwo prawo jednak do tego. Po to jesteśmy tutaj, żeby je o sobie posłuchać przede wszystkim. No nie porównujmy jednak sytuacji Polski i Norwegii, tak? To jest zupełnie inne położenie geograficzne.
Znaczy, jak będziemy mieć tyle ropy, co oni, nie ma
jak
problemu.
Jak będziemy mieć tyle ropy, co oni, jak będziemy mieli też tak położenie nie między Niemcami a Rosją, dzisiaj między Unią Europejską a Rosją, tak? To jest miejsce w Europie, o którym musimy pamiętać, że nie da się to, co Dominik wcześniej powiedział. Jak nie Unia, to Rosja. To przeanalizujmy to. Ja zresztą też chciałam przypomnieć panu, że no większość Polaków jest za tym, żebyśmy byli w Unii Europejskiej. To jest...
To nie jest tak, że my jesteśmy zakochani w Unii Europejskiej, tylko jesteśmy pragmatykami polityki. Po prostu trzeba wracać do korzeni Unii Europejskiej, reformować ją i nie odpuszczać. Nie możemy po prostu trzasnąć drzwiami, jak obrażone dziecko, wyjść z pokoju na mróz i odmrozić sobie uszy na złość babci. No musimy walczyć o to, co jest nasze. Europa jest nasza. Unia Europejska jest także naszym projektem, który Jan Paweł II rekomendował. No więc z całym szacunkiem dla osób, które piszą tam różnego rodzaju teksty, które mieliśmy fragmenty, okazję wysłuchać, no ja bardziej wsłuchany byłem w słowa Ojca Świętego.
A jeśli chodzi, bo zostałam wywołana do tablicy, to jednak musicie państwo mieć wyobraźnię. Do takiej instytucji jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przychodzi tysiące listów i oczywiście żaden przewodniczący ich bezpośrednio sam nie dostaje na biurko, tylko dochodzą one do urzędników i rzeczywiście prawdopodobnie taki list do mnie w ogóle nie dotarł.
Poza tym, no z tego co ja wiem, przynajmniej jako były dyrektor Ośrodka Telewizji Polskiej, no nie jest kompetencją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pouczać dziennikarzy, no to jest po prostu, to byłaby cenzura PRL-owska.
To znaczy Krajowa Rada ma prawo ocenić tą, tak?
No tak, ale audycję. Nie może
napominać. Jeśli jest przekroczenie prawa, można tam odpowiedzieć, ale na pewno nie może zlikwidować audycji.
Oczywiście, że nie.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Magdalena z Wrocławia.
Witam.
Ja reprezentuję z jednej strony jakby częściową entuzjastkę Prawa i Sprawiedliwości, ale jednocześnie reprezentuję też tą część elektoratu zawiedzionego pięknymi słowami, deklaracjami i powoływaniem się na Ojca Świętego Jana Pawła II. I chciałabym wrócić do sprawy aborcji i tego projektu króciuteńkiej nowelizacji ustawy, która została zamrożona w komisji sejmowej, która ma na celu wyeliminowanie możliwości zabijania dzieci podejrzanych o zespół Downa i inne choroby. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, które ma większość obecnie w parlamencie i mogłoby bardzo łatwo tą nowelizację wprowadzić, unika jak ognia tego tematu. I proszę, od razu uprzedzę takie tłumaczenie, które mówi, że jak my zrobimy taki ruch, to się wahadło odwachnie w drugą stronę. A jeśli mają państwo takie przekonanie, to proszę o jeden jakikolwiek przykład, że tak się wydarzyło w jakimkolwiek kraju.
Hiszpania.
Właśnie jest taka organizacja Citizen Go i Hiszpanie ją zakładają i właśnie mówią, żeby się nie poddawać. W każdym razie póki...
Dobrze, pani Magdaleno,
myślę, że taki ruch w tej chwili zwiększyłby jakby przekonanie takich ludzi jak ja, żeby jeszcze raz na Prawo i Sprawiedliwość
dzięki,
głosować.
Wiemy, o co chodzi.
I jeszcze do konwencji stambulskiej, bo któryś z poprzednich słuchaczy nawiązał, to myślę, że to był unik ze strony pana posła, który odpowiadał, bo
nigdy nie stosuje uników.
Nikt nie obarcza państwa winą za podpisanie tej konwencji, ale oczekujemy wypowiedzenia przez Polskę, takiego jednostronnego przez Polskę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy Pani Magdalenę.
Ja się chętnie odniosę do tego. Po pierwsze, jednym z wielu przykładów wahadła, które spowodowało śmierć dziesiątków milionów dzieci, jest Hiszpania. Ja jako rzymski katolik, jako człowiek świadomy swojego sumienia i wieczności, która stoi przede mną, dokładnie wie, czym jest umiejętność i talent przewidywania skutków decyzji politycznych. Już dzisiaj o tym rozmawialiśmy. I oczywiście możemy wskoczyć na barykadę, podnieść sztandar, powiedzieć, że zrobiliśmy to, co dobre, a na drugi dzień zginąć i pozwolić zginąć dziesiątkom milionów. Więc oczywiście ja przed głosowaniem w Sejmie głosowałem do swojego pasterza, do swojego biskupa miejsca. Wielu naszych posłów się konsultowało. Sprawa będzie załatwiona, bo to przyrzekaliśmy. Nie może być tak, że deklaracje, które składaliśmy będą odłożone, bo to będzie brak wiarygodności. Moim zdaniem, jako politycy odpowiedzialni, ten projekt, po pierwsze, który został złożony, ma bardzo poważne wady. Może wywołać awanturę, która może doprowadzić do przejęcia władzy przez lewicę, która wprowadzi, tak jak w niektórych krajach w tamtym miesiącu, zabójstwo dziecka do 9 miesiąca. Niektórzy mówią, że to nie jest usprawiedliwienie, a ja uważam, że to jest rozsądek, który przygotowuje czas na to, aby bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To jest nasze zobowiązanie, którego dotrzymamy. Jeżeli chodzi o konwencję istambulską, to proszę mi powiedzieć, w jakiej formie prawnej Polska jednostronnie jako państwo może wypowiedzieć konwencję, która została podpisana, negocjowana przez Komisję Europejską zgodnie z traktatem. Jest wiele populizmu w tych zarzutach, tak samo jak chodzi o 447. Pewne środowiska cały czas zarzucają nam, że nie ma tutaj konsekwencji, ale nikt nie zna tego, jaka jest formuła prawna. Zachęcam do poczytania. Wtedy odbiorę telefon, przypomina mój numer 533-242-619 i o tym podyskutuję.
Szczególnie, że nasze stanowisko tutaj w obu tych sprawach są jasne. Nieraz podkreślane, ale i zdecydowanie podkreślamy też, że odpowiedzialnością polityka, bo to jest łatwo mówić pewne rzeczy, tak, i zapowiadać, coś obiecywać, ale polityk odpowiada za konsekwencje i zawsze
za przyszłe skutki.
I to jest ta etyka konsekwencji właśnie działania. I bez tego możemy, jeśli nie rozważamy pod tym kątem swoich działań, to konsekwencje mogą być poważne.
Prosimy bardzo.
Możemy narobić dużo szkód.
Prosimy, Radio Maryja.
Cześć Boże, mówi Andrzej z Olsztyna.
Cześć Boże, Panie Andrzeju, słuchamy.
Ja chciałem się wypowiedzieć na temat Unii. Co nam ta Unia przyniosła? To jest tak, Unia nam przyniosła, gender, Unia nam przyniosła naprawdę zdemoralizowanie społeczeństwa. Społeczeństwo się orientuje na konsumpcjonizm, a nie na jakieś inne wartości. Ja tutaj nawiązuję do pani, która jakieś, nie wiem, może 15 minut wcześniej się wypowiadała. Tak właśnie, czy można nas, Polaków, przekupić pieniędzmi Unii? No, niestety smutna rzeczywistość się okazuje, że tak. Przy czym tak na absolutnie oczywiście nie powinno być. I ja bym bardzo chciał, żeby Polska, zwłaszcza przy rządach partii, no jak sama się określa, patriotyczna, Prawo i Sprawiedliwość, która ma większość w Sejmie, żeby Polska naprawdę stanęła sama na nogi i stała się naprawdę suwerennym krajem. Możemy być w Unii, ale żeby Polska naprawdę stała się suwerennym krajem pod każdym względem, przede wszystkim pod względem żywnościowym, militarnym, przemysłowym, bo naprawdę, jeżeli nie będziemy mieli tej suwerenności, no to my będziemy zwykłymi pionkami w tej Unii. Ja osobiście chciałbym, żeby Polska wystąpiła z Unii Europejskiej i obrała drogę albo szwajcarską, albo norweską. Ale...
Panie Andrzeju, dziękujemy. Poprosimy teraz naszych gości o to, żeby się odnieśli, skomentowali.
No, o Norwegii mówiliśmy. No, oczywiście, że tak. No, Norwegia miała taką nadwyżkę budżetową, że nie wiedzieli, co zrobić z pieniędzmi z ropy, więc kupili sobie sieć luksusowych statków wycieczkowych na Karaibach i w ten sposób Norwegowie zarabiają. Było nawet referendum, czy to nadwyżkę budżetową rozdać, czy nie, czy tam miało być to referendum, dyskusja się zakończyła, wszyscy zdecydowali, żeby zainwestować. No my nie mamy takich złoży. No o Szwajcarii mówić nie muszę, ta tradycja finansowania tej finansjery szwajcarskiej
od lat, a i położenie.
No nie można porównywać dwóch sytuacji tak historycznych, jak i geopolitycznych, gdzie Polska była niszczona przez Sowietów i przez Niemców. Mamy takie, a nie inne położenie. No bądźmy realistami, no. Wszystko to jest taki, przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, troszeczkę romantyzm. No trzeba być pragmatykiem, mieć świadomość tego, jakie mamy położenie, jakie są zagrożenia.
Ale również jeśli patrzymy na te zagrożenia typu gender, czy te ideologie LGBT, to rzeczywiście to myśmy mówili o tym, że ta rewolucja przyszła z Zachodu, ale no proszę Państwa, no gdybyśmy nie byli członkami Unii Europejskiej, to by nie zmieniło to sytuacji. To kwestia globalizacji. Teraz
no to środków, bylibyśmy trochę w sytuacji środków, Ukrainy.
Środków przekazu. No to innymi drogami podąża i bez względu na to, czy bylibyśmy, czy nie członkami Unii Europejskiej, mielibyśmy ten problem. Ale my go tutaj dzisiaj właśnie poruszamy i szukamy dróg, żeby cofnąć tę rewolucję, bo na pewno już jest tutaj w Polsce i odrobić te trochę zaniechania, bo to jest nie tylko, że ona przyszła z Unii Europejskiej, ale to są też trochę nasze tutaj polskie zaniechania, że przegapiliśmy trochę moment, żeby ją zablokować.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Marzenna Hubert, Gdyni.
Witamy, słuchamy.
Ja chciałabym po prostu poprzeć panią Magdalenę z Wrocławia. Reprezentuję środowisko rodziców osób niepełnosprawnych. Sama jestem mamą dziewczynki z zespołem Downa. I też organizowałam marsz w intencji świętości życia właśnie na rodzin osób niepełnosprawnych. I bardzo mnie dziwi to, że państwo się koncentrują jako partia na sprawach gospodarczych. Oczywiście to są podstawy materialne, bytowe państwa, ale każdy byt wspiera się o wartości duchowe. Odwołujecie się państwo do osoby naszego kochanego papieża, ale dlaczego? Życie nie jest bronione od poczęcia. Ja po prostu ja to w ten sposób odbieram, że jeżeli te dzieci ze zespołem Downa, bo to są najczęściej one są zabijane, jeżeli one są niebronione przez państwo, bo jest to niepoprawne politycznie, to w moim sercu się rodzi wielki ból. Jak można nie bronić tych najsłabszych? Ja tego nie rozumiem, to jest niepoprawne politycznie. I głosowałam, bardzo cieszyłam się, kiedy państwo wygraliście, ale czuję ogromny zawód w tej chwili, że te wartości są po prostu nie, że to jest traktowane jako coś, co no, nie jest warte walki, nie jest warte poparcia. Także ja nie wiem, czy ja będę głosowała na państwa, bo czuję wielki zawód. Właśnie odnośnie tego, że zbieraliśmy podpisy w parafii, wiele osób zbierało podpisy.
Ja też zbieram.
To jest lekceważone. To tyle, już późno jest.
Dobrze, tak, dziękujemy. Pani Marzenno, prosimy.
Znaczy, trochę czujemy się niesprawiedliwie jednak ocenieni w tej chwili. Bo
znaczy, ja staram się wytłumaczyć.
To przecież, ale polityka rządu, no to nie można też tak odrywać to na przykład od polityki rządu, tej prorodzinnej, przekierowania zupełnie innego myślenia w tych programach skierowanych na dzieci.
Ale my obiecaliśmy ochronę życia i to będzie zrobione. Powtarzam kolejny raz. Trzeba to zrobić z głową, aby nie było większych strat niż dobra, które z tego wyniknie. Trzeba to zrobić w taki sposób, aby nie było w tym romantyzmu wejścia na barykadę i śmierci po 5 sekundach. Wprowadzimy ustawę, przejmą władzę, wprowadzał aborcję do 9. miesiąca i będzie koniec. Musimy mieć większość konstytucyjną, aby zapewnić wprowadzenie ustawy, którą obiecaliśmy. Musimy wygrać te wybory. Pracujemy na to, tyramy na to każdego dnia. Naprawdę, no, burzą się we mnie emocje, bo ja każdego dnia się modlę. Proszę Boga o to, aby dawał mi światło. I to jest naprawdę niesprawiedliwe, ponieważ my staramy się być roztropni, a nie emocjonalni. Obiecaliśmy to i to zrobimy.
Ale nie można też odchodzić od tego, tej polityki prorodzinnej.
Oczywiście.
No to jest zupełnie inne myślenie państwa o rodzinie i o dzieciach.
Bardzo dziękuję. 3 minuty nam zostały do końca audycji, więc też prośba o słowo podsumowania. Może też na koniec te numery telefonów powtórzymy, żeby była taka też możliwość bezpośredniego kontaktu z państwem.
Elżbieta Kruk, Lubelszczyzna, tu przypominam, Lubelszczyzna, 513-125-933 i zachęcamy do współpracy, zapewniamy o naszych czystych intencjach.
Zachęcamy do tego, aby organizować te spotkania SOS dla polskiej rodziny, zachęcamy do tego, aby kontaktować się z nami. Ja jestem otwarty na telefony ze Świętokrzyskiego i z Małopolski, bo teraz reprezentuję Świętokrzyskie, ja jestem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, także z Małopolski, bo to jest jeden okręg, a więc jeżeli ktoś chciałby takie spotkanie SOS dla polskiej rodziny zorganizować w Małopolsce lub w Świętokrzyskiem, zachęcam do kontaktu pod moim numerem telefonu 533-242-619. Jeżeli nie odbieram, proszę o SMS. Małopolska i Świętokrzyskie. Podzieliliśmy się zadaniami, podzieliliśmy się regionami, także taka uprzejma, wielka prośba, abyście Państwo dzwonili właśnie z tych regionów, bo jeżeli będziemy odbierać telefony z całej Polski, no to będzie nam trudno, a więc Ela na Lubelszczyźnie, ja Małopolska i Świętokrzyskie. Zapewne przedstawiciele, których jest coraz więcej z innych rejonów Polski, będą się odzywać. No i cóż, no i uczciwie, z pokornym sercem prosimy o głosy. Ja jestem czwarty na liście. W Małopolsce teraz mamy 3 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wierzę w to, że będzie 4, bo na to wskazują wszystkie badania, więc ta moja czwórka, tak samo jak czwórka listy Prawa i Sprawiedliwości, wierzę, że wypełni mandat. No i walczymy, no potrzebujemy tak. Was, no bez was, bez was
państwo, nas bo my byśmy chcieli oczywiście i chcielibyśmy zrealizować wszystkie nasze cele i wszystko, co obiecaliśmy, a szczególnie w tak ważnym zakresie jak ochrona życia już, tak? Ale to nie jest nigdy zawsze możliwe natychmiast. Niestety, no polityka jest taką, bo to tak jak powiedział Dominik, to tak romantycznie zabrzmiało to, co pani mówi, to tak pięknie też byśmy chcieli, ale no niestety, no jest i proza życia, a polityka jest niestety sztuką realizowania tego, co może w danym momencie zrealizować i trzeba mieć tą świadomość, żeby nie wprowadzić chaosu i nie naszkodzić tak naprawdę zamiast pomóc.
No i to, co najistotniejsze na zakończenie, bardzo prosimy o modlitwę, prosimy o wsparcie modlitewne, prosimy o to, abyście pamiętali o nas w Eucharystii. To jest bardzo istotne, bo przed nami duże wyzwanie, a bez waszego wsparcia, bez modlitwy po prostu będzie ciężko, po ludzku jest trudno to wszystko zrobić, a więc bardzo prosimy o modlitwę i wsparcie.
I wiarę w nas, bo bez tego to rzeczywiście niewiele będziemy mogli zrobić.
Ja również bardzo dziękuję Państwu za te nasze rozmowy i pierwszą i drugą część. Naszymi gośćmi byli pani poseł Elżbieta Kruk, Lubelszczyzna, jedynka na tej liście.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem, i pan poseł Dominik Tarczyński, Małopolska, Świętokrzyskie, czwórka na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Z Panem Bogiem, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Również Państwu dziękuję za wszystkie telefony, za aktywność, za udział w naszej audycji 23.30, a już za moment zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia.